politycy powinni zarabiać koszmarnie duże pieniądze, bo ich odpowiedzialność jest gigantyczna. To, że decydujesz o tym, w którą stronę biegnie kraj, to z definicji powinno oznaczać, że masz na ten temat sporą wiedzę. Nic nie jest blisko tego, jaki tam jest poziom i jak ktoś się z tym nie zgadza, zapraszamy na scenę, żeby nam udowodnić, że jesteśmy w błędzie.
Jak to jest możliwe, że akurat tam jest taki poziom?
Kilka rzeczy. No po pierwsze, nazwiska, które rozpoczynały tę imprezę, już potrafiły występować. Po drugie, tam jest jawna rywalizacja. I to jest coś, co nas mobilizuje, bo my dwa razy w roku naprawdę potrafimy się przygotować i nam nie chodzi o te pieniądze. Tam jest jakaś nagroda pieniężna, w porządku. Większość ludzi, którzy tam występują, ten czek...
Nie potrzebują, no.
O ile prościej jest nam powiedzieć, że nie da się czegoś zrobić, niż że ja tego nie umiem. Nie? To jest zupełnie inne stwierdzenie. To też bardzo często ludzie mają wrażenie, że no nie da się, bo sami sobie wmówili, że się nie da. I tak jest wygodnie. Nie pożarł go tygrys, to znaczy, że używa storytellingu. Bo jeżeli ja wchodzę w twoje buty i myślę, co ci się może przydać i pokazuję ci to w taki sposób, że ty za chwilę zaczniesz tego używać, to jest esencja storytellingu. Więc sorry za wyrażenie. Pierdolenie, że storytelling jest niemerytoryczny, jest niczym innym, jak samo usprawiedliwieniem czy samo usprawiedliwianiem się ludzi, którzy nie mają pojęcia o tym, jak mówić w sposób angażujący i nie są w stanie przełknąć tego, że oni nie potrafią.
Siemanko, jakby cię przyszedłem na full-time podcasting, więc zaczynam współpracę z markami. Dzisiaj chcę wam powiedzieć o Cambly, mega aplikacji do nauki angielskiego. Pewnie każdy z was się spotkał z sytuacją na wakacjach bądź gdzieś na mieście, ktoś do was podchodzi, zagaduje po angielsku, chcecie mu coś odpowiedzieć, odpowiadacie i okazuje się, że ta odpowiedź nie jest taka do końca dobra, jakbyście sobie wyobrażali, że jesteście w stanie odpowiedzieć. Jednak jak w głowie się mówi po angielsku, to zawsze jest łatwiej. I teraz to samo dzieje się na rozmowach o pracę, to samo dzieje się jak słucha się podcastów po angielsku. Zawsze wydaje się, że umiesz lepiej, a później się okazuje, że nie do końca tak jest. I teraz z rozwiązaniem przychodzi firma Cambly. Jest to aplikacja działająca na komputerze i na telefonie. Możesz umówić się na lekcję 24 godziny na 7, czyli jeśli chcesz mieć lekcję o 3 w nocy, bez problemu możesz się umówić. Co najważniejsze, są to native speakerzy, czyli osoby, które wychowały się mówiąc po angielsku. Takie osoby mają dużo większy zasób słów, dużo większą płynność, więc mega szybko chłonie się od nich język angielski. Można sobie zobaczyć, jak dana osoba mówi, zanim się z nią umówi na lekcję, bo są filmiki na stronie. Klikasz sobie daną osobę, umawiasz się i wskakujecie na kola. Cambly ma również ofertę dla firm, więc jeśli masz team, który chce, żeby lepiej mówił po angielsku, to również znajdziesz coś dla siebie. I teraz z kodem Przemek G Cambly daje wam 15-minutową darmową lekcję. Zobaczycie sobie, jak to działa. Jeśli wam się spodoba, dostajecie 50% zniżki na plan roczny. Teraz dla osób słuchających cambly.com. Tak się pisze nazwę Cambly. I to tyle. Uczcie się angielskiego, zarabiajcie w walutach, które stoją lepiej niż polski złoty. Trzymajcie się. Kamil Kozioł, siema.
Cześć.
Zacznijmy od tego, że powiesz ludziom, czym się zajmujesz.
Szeroko pojętą komunikacją, że pozwolę sobie tak rozpocząć pełnym zdaniem. Głównie storytellingiem. Kiedyś ludzie kojarzyli mnie ze slajdami. Paradoksalnie nie zajmowałem się slajdami, aczkolwiek chodziłem z taką koszulką, nie śpię, bo robię slajdy, co faktycznie mogło być mylące. Ale pomagam na przykład startupom spiczować swój produkt, zarządom nie zbłaźnić się przed swoimi pracownikami i sprzedawcom trochę więcej sprzedawać. Generalnie prezentacjami, wystąpieniami.
Takim czymś, jak jest na TED Talkach.
Tak, nawet mam jedną swoją scenę TEDxową.
Trzy chyba masz swoje.
Nie, mam już jedną. Byłem na trzech, natomiast zostałem teraz na jednej. To taka, na której mam władzę absolutną, czyli jest to jedyne miejsce na świecie, w której mam władzę absolutną, więc zostałem tam.
Czyli to jest tak, że musisz być podpisany w jakimś konkretnym mieście do TED Talka, czy nie rozumiem tego?
Nie, wiesz co, TED Talka, czy właściwie TEDx Talka, możesz sobie zorganizować gdzie chcesz. Jest oczywiście lista rzeczy, które trzeba spełnić organizacyjnie. Całe szczęście ja nie mam dostępu do organizacji, bo gdybym miał dostęp do organizacji, to by się to nigdy nie odbyło. szukalibyśmy najbliższej stodoły, gdzie by nie padało. Natomiast no, możesz zorganizować go wszędzie. Ja akurat jestem kimś na kształt kuratora w TEDxie w Koszalinie i z premedytacją wybrałem to miejsce, pomimo tego, że ktoś myśli, a Koszalin to pewnie mała impreza. Właśnie nie, właśnie jest to.
To czemu akurat Koszalin?
Po pierwsze dlatego, że Koszalin to jest takie miejsce, w którym jest niedużo wydarzeń. I to jest dobre, dlatego że publiczność dużo bardziej docenia tamte wydarzenie niż, nie wiem, nie chcę powiedzieć zepsuta, bo to jest złe słowo, ale trochę wybredna na przykład warszawska publiczność. Tak, tutaj mamy tyle eventów, że gdzieś się nie obrócisz, tam możesz gdzieś pójść i coś zrobić. Tam masz po prostu mniejszą podaż tego, więc ludzie bardziej to doceniają. I to jest pierwszy punkt. Po drugie, doskonale, a może nawet to powinno być po pierwsze, doskonale organizacją zajmuje się tam Ali Al-Saidi, czyli chłopak, który jest takim lokalnym działaczem. I on wziął na siebie wszystko na tym TEDxie do momentu sceny, do progu sceny. Ja wziąłem wszystko od sceny i tylko na scenie się zajmujemy. I bardzo dobrze się podzieliliśmy. I ani jeden, ani drugi nie wchodzi sobie w paradę i to fantastycznie nam gra. No bo jak mam za cokolwiek odpowiadać, to za rzeczy, na których się znam, a więc za dobór prelegentów i za przygotowanie ich do sceny. I to ten tandem po prostu dobrze jeździ.
Czyli ty robisz selekcję też prelegentów?
Tak, poluję na nich.
Polujesz na nich, czy robicie jakieś ogłoszenie, oni się zgłaszają?
Czasem robimy ogłoszenie, aczkolwiek nawet bez ogłoszenia mamy tak dużo zgłoszeń, że nie potrzebujemy. I ja raczej poluję na prelegentów, których gdzieś zobaczyłem i których z jakiegoś powodu chcę u siebie. Mhm. Jest kilka kryteriów. Nie wiem, czy byłbym w stanie zrobić z tego idealny algorytm, ale zasadniczo chodzi o to, żeby ta publiczność, dla której tam jedziemy, na koniec dnia była bardzo zadowolona. I po to mamy oczywiście kilka, nie wiem, wskaźników.
Nigdy wcześniej nie rozmawiałem z organizatorem TEDxów. Jak się dobiera tematykę do TEDxów?
To nie będzie popularna opinia, ale ja najpierw wybieram prelegentów, a potem myślę o tym, czy oni mogą mieć dobrą tematykę, czy niekoniecznie. Czyli
to na jakiej podstawie ich dobierasz?
Pierwsza kwestia, czy ktoś albo ma doświadczenie sceniczne, albo czy szacuje, że jest w stanie je na tyle szybko zdobyć, żeby udźwignąć ciężar całej filharmonii. Bo my występujemy w filharmonii i jest to bardzo wymagająca scena. Ona ci potrafi bardzo pomóc, bo ci oddaje każdą reakcję publiczności. Jest tak zorganizowana, że...
Akustycznie mówisz?
Tak, akustycznie jest fenomenalna. I to też jest powód, dla którego ten TEDx tam ma fajną atmosferę. Wszystko wraca na scenę. I jeżeli potrafisz się z tą publicznością dogadać, to taka scena, no ona cię buduje. Ta cała scena ci daje niesamowitą energię, ona ci oddaje śmiechy, reakcje, wzruszenia. Ty jesteś zintegrowany z publicznością. Właściwie to czujesz, jakbyś był po prostu podpięty, jak Neo w Matrixie, do fotelu, na którym cała publiczność przesyła ci impulsy, ale...
To jest miecz obusieczny.
Tak. Jak nie ma tych impulsów, to też jest to twoja wina. Mhm. Jest to tak twoja wina, jak i twoja zasługa. Dlatego pierwsza kwestia, czy ktoś sobie poradzi scenicznie, no bo jak nie, to nawet gdyby ktoś mówił fajne rzeczy i go tam wstawimy, przygotujemy, to zrobimy mu krzywdę i nie chcę tego robić. Niestety z wielu przyczyn jest tak, że ludzie myślą, że potrafią ocenić prawdziwą wartość wypowiedzi, czy nie wiem, produktu, usługi i tak dalej. W praktyce bardzo często nie potrafią tego zrobić z różnych przyczyn. Możemy sobie potem do tego wrócić. I z wystąpieniami jest tak samo, że możesz
czyli
mieć...
Czyli przeceniają swoje możliwości?
Nie wiedzą, dlaczego ocenili coś tak, a nie inaczej. Czyli bardzo często myślą, że oceniają po prostu najbardziej merytoryczną wypowiedź. Nieprawda.
W ogóle to chyba absolutnie.
Tak po prostu nie jest.
To jestem zaskoczony, że ktoś w ogóle tak myśli. Jakby...
Co ty, większość ludzi tak myśli?
Naprawdę?
No pewnie, że tak.
Myślą, że jak przyjdą i będą mieli super jakieś naukowe rzeczy, to będzie najlepsza prezentacja?
To raz. A dwa, to publiczność myśli post factum, że oceniła to, co było najbardziej wartościowe. Przecież ludzie nie wierzą, że nie sądzą, że oceniają formę. Przecież każdy o sobie woli pomyśleć, że jest super racjonalną ludzką istotą. I żadne tam inne bodźce nie są w stanie na niego wpłynąć. Nie? Jest nawet pewien eksperyment, uwielbiam ten eksperyment. On był robiony przez ekonomistów behawioralnych, wydaje mi się, że w Niemczech i nie wiem, czy dokładnie przytoczę przykłady, które tam leciały, ale ideę na pewno zachowam. Winiarnia w Niemczech była miejscem, gdzie to testowano. No i sprawdzono, czy muzyka, jaka leciała w tle, mogła mieć wpływ na to, jakie wino kupisz danego dnia w winiarni. No i co się bardzo szybko okazało, że tak, że jak tam w głośnikach chrypiał Garou, no to ludzie chętnie sięgali po Bordeaux, jak tam pobrzękiwała Rioja, no to, to chętniej, wiesz, jak tam jak flamenko, to chętniej po Rioję. No i co? Dane się zgadzały. Były naprawdę, wpływ muzyki na to, jakie wina wybierali, był gigantyczny.
Podobno też grają inne tempo muzyki w określonych momentach funkcjonowania galerii, że na początku grają wolniejszą, później jak jest większy ruch, to grają szybszą muzykę, żeby ludzie szybciej się ruszali, żeby szybciej się wymieniali i później z powrotem zwalniają.
Wiesz co, to nawet nie wiedziałem, możliwe. Natomiast tam tak jeszcze były twist w tym eksperymencie, bo zapytano się tych ludzi, czy wiecie, dlaczego kupujecie to wino. Oni, no jasne, że wiemy. No ja na przykład lubię francuskie, ja lubię hiszpańskie, lubię takie i takie. Nie? No i tak nikt nie wskazywał tej muzyki, no to się pytają, a czy sądzą państwo, że muzyka, jaka płynęła w tle, mogła mieć wpływ na to, jakie wino popłynie w państwa żyłach tego wieczoru? Ale co im pani tu insynuujesz? Że nami to jest tak łatwo manipulować? Chodź, Helga, wychodzimy, nie? No i wychodzili z tego butiku, obrażeni, wyrytmia fado, sporto w ręku, nie?
To jest przerażające, co mówisz. To jest przerażające.
Tak, no jest to poniekąd martwiące, no ale z drugiej strony...
Jak mówisz o czymś takim, to się od razu można zastanowić, jak daleko i głęboko jesteśmy manipulowani z każdego, bo jeśli są jacyś ludzie, którzy są super ogarnięci, jeśli chodzi o ekonomię behawioralną, no to oni mogą wykorzystywać takie rzeczy w każdym miejscu. Podobno nawet loga aplikacji, które masz w telefonie, nawet samo to, jakie mają kolory, one też wpływają na to, że klikasz chętniej w jedną bądź w drugą. Mm. I to, że są kolorowe, już jakby zachęca cię do tego, żeby sobie ją wybrać. Spotkałem raz gościa, który miał wyłączone kolory w telefonie właśnie po to, żeby nie dać się starać, nie dać manipulować tym.
To ciekawe. Wiesz co, ja nie wiem, czy taka, nie wiem, ucieczka od tej manipulacji to jest super dobry kierunek, czy nie.
Nie da się chyba trochę.
Chyba się nie da. Jestem prawie przekonany, że się nie da. Nawet ludzie, którzy doskonale znają się na tym, co robią, i tak temu ulegają. To też mi się przyszła inna taka historyjka. Ja mam przyjaciela, którego zresztą wydaje mi się, że warto by to było kiedyś zaprosić, jeżeli chodzi o właśnie ekonomię behawioralną.
Mój Zielonka?
Piotr Zielonka, tak.
Już go sobie zapisałem.
Tak, jest naprawdę fenomenalny w tym, co robi i też super opowiada. I on mówi, że z jednym ze swoich przyjaciół, takim wziętym już psychologiem behawioralnym, byli w kawiarni. No i oni, i kupował sobie kawę, ten psycholog kupował kawę i mówi, to proszę, nie wiem, americano czy coś tam, pani przelewa do, tam policzyła 12 zł, przelewa do filiżanki, on, ale nie, proszę na wynos. A ona, no to szkoda, że pan nie powiedział wcześniej, bo na wynos to tylko 8 zł. A on tak zawahał się, tak wiesz, z pół sekundy. To nie, to będzie w tej filiżance. Nie? I stali, wiesz, tam przy wyjściu, miał tę kawę w ręku, czekał, aż wystygnie, ale te 4 zika nie mogły się zmarnować w tym momencie, więc już trzeba było w tej filiżance wypić.
I krótki czas na podjęcie decyzji, no.
Tak, i to jest chłopak, który się tym zajmuje, tak, to jest już, zajmuje się, on jest profesorem w tej materii, więc...
I pewnie stał później z tą kawą i sobie myślał,
tak.
Kurwa, ale się dałem zrobić.
Więc jesteśmy trochę więźniami takich swoich pułapek, ale one nam też często służą.
Ty, mając taką wiedzę, czy to wpływa jakoś na twoje funkcjonowanie, czy po prostu wiesz już o tym i mówisz, no dobra, jakby nie za bardzo mam na to wpływ, więc się nie będę tym przejmował.
Czy ja staram się zwracać uwagę na jakieś tam swoje... Mhm. Ja nie mam takiego jakby, ładnie powiedzieć, imperatywu wewnętrznego, żeby to hamować. To znaczy, jak widzę jakąś taką okrutną, ewidentną manipulację, zwłaszcza taką, która może mi szkodzić, no to mówię halt, sprawdzam i oczywiście nie wychwytuję wszystkiego, ale nie jestem chyba najprostszą osobą do ogrania na negocjacjach. Natomiast...
To jest faktyczne, czy tak ci się wydaje? Czy to przypadkiem nie wrzuciłoby cię to w jakiś właśnie błąd poznawczy, że myślisz sobie, dobra, mnie jest niełatwo ograć, na pewno im się nie uda, więc jestem zbyt pewny siebie i jeszcze łatwiej.
Na pewno jestem zbyt pewny siebie, to co do tego, to większość z nas jest, więc ja nie sądzę, żebym się akurat do tego zbioru nie łapał, ale no jednak radzę sobie pewnie trochę lepiej, no bo robię to dość długo i wykorzystuję to zawodowo, natomiast jestem bardzo pobłażliwy to do swoich wyborów, tak? To nie jest tak, że dzisiaj to nie zamówię sobie tego, czy nie kupię tego, czy nie wiem, czy no muszę najpierw 20 minut pobiegać, zanim coś zjem kalorycznego i tak dalej. Nie mam czegoś takiego i rozumiem, że to są moje wady i ja je pielęgnuję, niech one sobie tam żyją spokojnie.
Jesteś człowiekiem, tak. Masz prawo popełniać błędy, w tak. cudzysłowie, nie słowiu, tak. bo do tej pory nie potrafiłem tego wypowiedzieć, za co dziękuję ludziom, bo mi cały czas wypominają.
Spokojnie, na pewno popełnimy wiele błędów językowych w tej audycji, więc może nawet zróbmy tak, że popełnimy dużo i powiemy, że tylko część była przypadkiem, żeby szukali.
Ja mówię specjalnie niemdziela, jak zapowiadam podcasty, mówię, że jestem w niemdziele. Ludzie jeszcze niektórzy nie wiedzą, więc mi wypominają, że mówię w niemdziele, ale ja robię specjalnie. Ostatnio też napisałem gdzieś zrobiłem, chyba w Stuwalu zrobiłem błąd też celowo, więc już to zachowam, więc niedługo ludzie kompletnie nie będą wiedzieli, czy popełniam błędy specjalnie, czy niespecjalnie. Wróćmy do tego TEDxa, bo to mnie bardzo zastanawia, czyli jeśli nie merytoryka, to co...
Dobra, też merytoryka, czyli też wartość merytoryczna, bo a propos to ktoś mnie kiedyś korygował, że nie ma takiego słowa jak merytoryka, pomimo, że powinno się już przyjąć, bo wszyscy używają, ale jest wartość merytoryczna.
Okay.
A propos grammar nazi, którzy na pewno polują na każdy błąd językowy, więc pozdrawiam ich serdecznie. Uważam, że ktoś musi naprawdę nie mieć życia, żeby zajmować się takimi rzeczami, no ale to już jest temat na inną wódkę. Wartość merytoryczna jak najbardziej też. Jakiś dowód społeczny, że ktoś już coś zrobił. Jakaś swoja społeczność. Jakąś...
Dowód społeczny, czyli status społeczny, dużo followersów na Instagramie, znany przedsiębiorca, coś w tym stylu?
Może być wszystko z tego, co powiedziałeś, aczkolwiek nie jest to w żaden sposób warunek wystarczający. To może być też uznany naukowiec, który ma na przykład publikację i w wąskim gronie jest znany. Nie chodzi o to, żeby mieć samych celebrytów, no...
Chodzi o to, żeby była podkładka pod to, co mówi.
Tak, żeby to jednak była swojego rodzaju nagroda. Uważam, że TEDx jest nagrodą za to, co się włożyło w rozwój społeczności, nauki, dziedziny i tak dalej, a nie żeby to był poklask dla zasięgów. Czyli Edyty Górniak nie planuje zapraszać. Sobie nie śpiewała. Mhm. Więc kolejna kwestia, która jest bardzo istotna, czy to jesteśmy w stanie zweryfikować, czy prawdy tam objawione mają sens, czy są po prostu wyssane z palca. I oczywiście nie jest tak, że się nie mylimy, bo jakiś fact-checking przeprowadzamy, ale raz na jakiś czas pomyłki się zdarzają. Staramy się po prostu tego unikać. Dalej. Staramy się, ja przynajmniej staram się zachować tę scenę możliwie różnorodną. Czyli nie mówimy tego wprost, ale gdybyśmy pokolorowali tych ludzi zabarwieniem politycznym, to mielibyśmy tam ludzi z każdej strony. I to jest coś takiego, co będę trzymał do końca, jeżeli tylko te władze będę miał nad TEDxem.
Wszyscy organizatorzy mają jakieś takie wytyczne, czy każdy organizuje tak, jak chce?
Nie. Myślę, że tutaj akurat jest to moje spaczenie. Po prostu chcę, żeby ten był dialog. Mhm. Oczywiście nie zgadzamy się na dyskryminację, nie zgadzamy się na różne jakieś tam skrajnie krzywdzące opinie, ale staram się zachować tam, wiesz, podaż pomysłów z każdej strony, bo to jest fajne, bo jak nie będziemy gadać, to się w ogóle nie dogadamy, a ta scena jest na tyle magiczna i nie boję się tego słowa, że bardzo często ludzie, którzy przyjechali tam wręcz trochę negatywnie nastawieni do siebie nawzajem,
mówisz
o prelegentach, o prelegentach, kończą rozumiejąc trochę lepiej ten drugi punkt widzenia, a to są liderzy opinii, jakby nie było, to są jednak ludzie, którzy już mają albo swoje społeczności, albo jakąś reputację, albo jedno i drugie. Więc jeżeli oni między sobą zaczną się trochę lepiej rozumieć, to z mojego punktu widzenia ten TEDx ma jeszcze jedno dno. To jest generalnie coś takiego, co bym chciał pielęgnować po prostu.
Mhm. Czyli w pewnym sensie chcesz też wpływać na opinię społeczną i zapraszając tych ludzi, którzy są mądrzy i mogą podzielić się jakimiś sprzecznymi ze sobą opiniami, możesz budować jakiś dialog społeczny dzięki
tak,
temu.
Tak, i oczywiście jest to w mikroskali, przecież to nie jest coś, co ma kilka milionów zasięgu, ale jest to jakiś tam dialog, który rozpoczyna mi. I nawet na ostatniej edycji tak właśnie było. Ja oczywiście tutaj nie będę mówił kto z kim i tak dalej, ale to nie jest tak, że każdy się tam rozumiał wcześniej. Natomiast niewiele osób nie rozumiało się po. Mam wrażenie, że wszyscy rozumieli się po. I to jest na swój sposób piękne, że masz ludzi, którzy mają zupełnie skrajne poglądy i oni nagle zaczynają rozumieć ten drugi punkt widzenia. Nawet jeżeli go nie przyjmują w 100%.
Albo się nie zgadzają.
Tak, to jednak rozumieją skąd on się bierze i dlaczego tak wygląda. I to jest fajne, bo wtedy nam się łatwiej funkcjonuje wszystkim, no bo ci ludzie, którzy mają władzę w postaci dobrego mikrofonu, mniej polaryzują swoją społeczność. Mhm. A wiadomo, że granie na polaryzacji jest jednym z najprostszych sposobów na to, żeby zdobywać sobie tłum, no bo jak sobie jasno wyznaczysz wroga, no to wiadomo, że...
Wróg jednoczy ludzi.
Tak.
Mhm. To jest ciekawe, nie spodziewałem się, że masz taki górnolotny plan z organizowaniem tego, ale to jest fajne, że w ten sposób do tego podchodzisz. Ale mówisz o poglądach politycznych. Jak to wygląda, jeśli chodzi o taką tematykę? Zapraszasz ludzi po prostu, którzy według ciebie dobrze wypadną, później dogadujesz z nimi tematykę, ale masz jakieś założenia, jakie konkretne tematy chcesz poruszyć na danym TEDxie?
Jak wybierasz sobie jakąś osobę, to z definicji wybierasz też obszar tematyczny. Mhm. Jak wybiorę Piotrka Zielonkę na takie wystąpienie, no to z definicji wiem, że to będzie gdzieś na terytorium ekonomii behawioralnej. Czy bardziej na północy, czy w centrum, to różnie, ale jest to ten teren. Jak wybieram Macieja Maxelona, to wiem, że będzie mówił w taki czy inny sposób o języku polskim. I powie o tym fenomenalnie. Jak biorę Janinę, to będzie to miało zabarwienie statystyczne, będzie miało to...
Mówisz o Janinie Daily.
Tak, Janinie Daily. To będzie to jakaś problematyka społeczna, będzie to coś po prostu z czym ona się zajmuje na co dzień. I przy okazji na 100% będzie zweryfikowany, no bo Janina sporo wie na temat badań, więc nie pozwoli sobie na to, żeby rzuciła ze sceny jakąś głupotę, którą potem będzie musiała odszczekać. Więc mniej więcej wiesz, kogo wybierasz. Jakby wybieram też ludzi, których już parę razy widziałem i się trochę z nimi znam. Nie dlatego, że to jest jakieś tam kolesiostwo, tylko dlatego, że ja im po prostu ufam i wiem, że mi tej publiczności nie rozczarują. TEDx jest non-profit, TEDx jest w Koszalinie. Żeby tam przyjechać, to musi się chcieć. A ja byłem raz na TEDxie, w którym parę osób nie dojechało. Dlaczego? Powiedzieli sobie, a bo jednak nie. Nie masz na nich żadnego bata, tak? I co zrobisz wtedy? I dlatego ja tym ludziom po prostu ufam. To jest swojego rodzaju magia tej imprezy.
Masz tak, że rozmawiasz z kimś odnośnie zaproszenia i pomimo tego, że wybrałeś go jako osobę, którą chciałbyś widzieć u siebie, to decydujesz się, że go nie weźmiesz właśnie przez to, że na przykład pokazuje za małe zainteresowanie wystąpieniem?
Tak, tak. Nie raz i nie dwa tak było.
Ja też właśnie robię tak u siebie i dlatego pytam, bo ja mam wrażenie, że żeby ktoś tutaj przyszedł, musi chcieć przyjść. I jak widzę, że ktoś ze mną rozmawia, ale rzadko odpisuje, jest taki średnio zainteresowany, to ja już nie chcę rozmawiać z tą osobą, bo wiem, że tej osobie tutaj nie zależy jej, żeby tutaj była. I jak przyjdzie, to będzie tak, wiesz, a jestem, pogadam sobie i pójdę. I to wydaje mi się, że bardzo niszczy taki performance.
Mm-hmm. Masz rację, zgadzam się z tym. Mm-hmm. Chyba, że ktoś jest takim nieogarem życiowym jak ja, no to wtedy po prostu wysłanie cię do asystentki jest jedyną możliwą drogą ustawienia tego spotkania, bo jak ja bym sobie sam to wpisywał do kalendarza, to pewnie bym wpisał w ogóle nie do tego, co trzeba.
To nie było żaden przytyk w twoją stronę jak coś. To absolutnie nie o to chodzi. Umawiam się z ludźmi, którzy mają asystentki, ale to jest akurat, jeśli ktoś mnie przesyła do asystentki, to dla mnie to znaczy, że ta osoba jest zainteresowana. Więc to jest bardzo spoko. Raczej mówię o osobach, które są po prostu średnio responsywne, albo właśnie zadają mi dużo pytań, o czym będziemy rozmawiać, czy na pewno, czy coś tam, kiedy by mamy się spotkać. Jakby stawiałem takie delikatne schodki, to ja już wiem, dobra, tutaj nie ma niczego ciekawego do ugrania.
Mhm. Rozumiem to.
Mhm. Czy można robić dobre prezentacje w takim razie, nie będąc taki... Bo domyślam się, że to, co sugerujesz, to, że ci ludzie muszą głośno mówić, okazywać emocje, gestykulować.
Nie.
To jest właśnie dla mnie ciekawe, bo ja to zauważam u siebie w klipach, że jak robię klipy, gdzie ktoś na przykład głośniej mówi, gestykuluje, pokazuje coś i jest taki zaangażowany, to te klipy generują dużo więcej wejść. I teraz z tego wyciągałbym wniosek, że na scenie też musisz w ten sposób mówić, żeby to dużo bardziej interesowało ludzi.
Spróbuję zawinąć wszystkie wątki, zwinąć je i rozwinąć je w odpowiedzi. Krótka odpowiedź brzmiałaby nie. Mhm. Czyli to nie jest tak, że musisz być, nie wiem, energicznym śmieszkiem na scenie, żeby sobie poradzić. Chociaż no ja prawdopodobnie mam taką łatkę i nie przeszkadza mi ona, bo dużo zrobiłem, żeby tak to właśnie wyglądało.
i to wychodzi super. Oglądałem twojego TEDa, oglądałem go całego i zwolniłem, bo normalnie oglądam na 1,5. Twojego zwolniłem, żebym mógł słuchać ciebie w normalnym tempie. Do tego stopnia mnie wciągnął.
Tego... Na 1,49, tak? Już.
Nie, zwolniłem do normalnej prędkości.
To też dlatego, że ja bardzo szybko mówię, więc normalnie to jest 1,5, więc nie byłbyś w stanie wyłapać słowa, a i na normalnym tempie też pewnie nie było łatwo. Ale do czego piję? No piję do tego, że masz jakąś postać sceniczną, czyli kimś jesteś na co dzień, kto się jakby bardziej uaktywnia w momencie, gdy mówi o tym, na czym ci zależy. I niektórzy będą mówili bardziej energicznie, inni będą mówili wolniej, inni będą mówili szybciej. I to zróżnicowanie jest okej. W sensie być może, jeżeli prowadzisz, nie wiem, TeleExpress czy tam inny program informacyjny, to być może ten zestaw reguł, którymi musisz podążać, czy na pewno ten zestaw reguł, za którymi musisz podążać, jest inny, jest bardziej sztywny, wygładzony, jest uczesany troszkę na żel i tak dalej. Tak to, jak jesteś prezenterem telewizyjnym, zwłaszcza informacyjnym, pewnie jest inaczej. Ale już kiedy prowadzisz coś na scenie takiej TEDxowej, to nie. Jak jesteś komikiem, to też na pewno nie. Możesz mieć różną postać. Nawet jak prowadzisz swój program telewizyjny, taki rozrywkowy, to też nie. Jak prowadzisz z kimś podcast, to też nie. W sensie masz szerokie spektrum, no jak z jedzeniem, tak? No, ja nie lubię słodyczy, ale trudno jest mnie odciągnąć od dobrze zrobionej karkówki, więc tu jest identyczna sytuacja. I wystąpienia to jest taki rodzaj wieloboju. Czyli nie możesz być w niczym naprawdę dramatyczny, ale to nie jest tak, że każdą z tych konkurencji musisz wygrywać. Żeby być oczywiście w topie, tak? Bo w niektórych sytuacjach możesz być nawet, powiedziałbym, słaby w tym, co robisz. No ja z definicji do momentu, kiedy nie zdejmę aparatu, nie zakończę leczenia, no nie będę miał takiej dykcji jak ludzie, którzy robią to całe życie i pracowali nad tym od 5 roku życia, biorąc pod uwagę jakąś tam fabryczną wadę wymowy. No ale jak wyjdziemy na taką scenę prezentacyjną, to niewielu grajków telewizyjnych jest w stanie utrzymać takie samo LPM jak ja. Nawet nie będą wiedzieli, co to jest LPM.
Właśnie,
LPM,
o to chciałem dopytać.
Laughs per minute. Ile śmiechów na minutę. Oni w ogóle nie wiedzą, skąd często ten śmiech się bierze. Myślą, że albo się to ma, albo się tego nie ma. No i to znowu nie do końca tak działa, bo to jest pewna struktura narracyjna, którą w odpowiedni sposób musisz odtworzyć. Więc zestaw tych narzędzi, którymi grasz, jest tak szeroki, że stwierdzenie, musisz być śmieszkiem, musisz być energiczny, musisz się angażować za każdym razem i tak dalej, jest nie tylko błędne, ale i krzywdzące dla ludzi, których postać sceniczna jest dużo spokojniejsza. Czasem lepsza, czasem nawet lepsza.
Masz jakieś przykłady w głowie z polskiej sceny ludzi, którzy są tacy mocno niestandardowi w tym, jak się powinno występować, a jednocześnie ludzie ich słuchają?
Wspomniany Piotrek Zielonka, który jest taki, no to jest takie trochę pomieszanie Dawida Podsiadło z Andrzejem Poniedzielskim i kabaretem Mumio z Reklam Plusa, więc jest taki bardzo, bardzo powolny, a jednocześnie w tym super zabawny i no świadczy o tym choćby jego ostatni TEDx przy okazji z Koszalina, gdzie to się wydaje, że to się nie rozkręci, a no publiczność po prostu płacze ze śmiechu i jednocześnie jak już przestanie się śmiać, to myśli sobie, aha, czyli to i to robię źle. Czyli mało tego, że masz ten taki ładunek komediowy, to jeszcze masz ten taki ładunek refleksji praktycznie niespotykany u nikogo innego. Niebywale składny storytelling, no i pod kopułą tam śmiga, wiesz, procesor dla większości ludzi niedostępny. To jest to. Kolejny przykład, Juri Drabent, teraz już trochę nieobecny na scenie z tego, co kojarzę. Kojarzysz, nie?
Ten w takich włosach kręcony.
Tak. Ekstremalnie szybkie słowo. No i ktoś ci powie, a musisz mówić wolno. Właśnie, że nie. Puść Juriego i zobaczysz, że niekoniecznie. To jest dopiero na 150%. To przy Jurim to ja mówię wolno.
Ben Shapiro ze Stanów, słyszałeś go?
Nie.
Też jak Kałaszników. Właśnie, to niesamowite jest, że gościu jest słuchalny, bo naprawdę ciężko go zrozumieć.
To nie kojarzę, ale sobie zanotuję później. Kto jeszcze byśmy tutaj mogli, kogo byśmy tu jeszcze mogli wyciągnąć, kto powiedzmy, że nie wpasowuje się w schemat. No Janina się jednak wpasowuje całkiem nieźle.
A są tacy ludzie, którzy po prostu siedzą i są ludzie, bo oglądamy niektóre filmiki na YouTubie jakichś profesorów, którzy sobie po prostu stoją i opowiadają i nawet nie sądzę, żeby oni walili jakieś żarty szczególne, ale one i tak mają milion wyświetleń.
Paweł jest... Sala. O dobra, tutaj jest kolejna postać sceniczna, której się fantastycznie słucha. Paweł ma taki niski głos, to jest jego oczywiście atut, on z tego świadomie korzysta, ale On nie jest wybitnie dynamiczny, mówiąc łagodnie, i nie jest wybitnie komediowy. On potrafi rzucić żartem w razie czego, ale to nie jest jakby jego dominująca cecha. Tak? Gdybyśmy wrócili do tej takiej mojej krzywej metafory wieloboju, to on w tym, nie wiem, najbardziej widowiskowym pewnie skoku w zwyżce, przy skoku otyczce, on by tych zawodów nie wygrał. Tak? Ale on z kolei w biegu na tam 3000 metrów przez płotki, to on wszystkich nas poskłada. Czyli ten taki spokojny, storytellingowy, długodystansowy ton jest fajny, a przy okazji to, co doceniamy w wystąpieniach, o czym mam wrażenie, że świat zapomina, to jest taka głębia obserwacji. W ogóle od tego powinniśmy wychodzić. Czyli powinniśmy wychodzić od tego, czy to, co mówisz, cokolwiek zmienia w życiu publiczności, czy jest to po prostu potok słów. I głębia obserwacji Pawła Sali jest po prostu fenomenalna, bo on dużo czyta, ma spore doświadczenie z wielu dziedzin życiowych, otwarty mózg, często z innymi rozmawia, wymienia poglądy, nie jest jakiś bardzo zamknięty. To jest przykład właśnie człowieka, który wydaje się, że nie wpasowuje się w ten taki standardowy schemat żywego śmieszka, a wyniki są dobre.
Bo to jest chyba trochę tak, że te wszystkie techniki to są takie narzędzia do tego, żeby kogoś wciągnąć w twoją prezentację, ale trzeba jeszcze w co go wciągnąć. I to jest ta głębia obserwacji chyba, o której mówisz.
Tak. Głębia obserwacji to dokładnie będzie ta wartość. Co ty dajesz tym ludziom, czego nie wiedzieli wcześniej, a co może im się przydać, lub może wiedzieli wcześniej, ale nie patrzyli na to w ten sposób. Mhm. Z jakiegokolwiek powodu do nich to nie dolatywało.
Stres na takiej sali jest jakiś znacząco większy, jeśli nagrywasz to w takiej teatralnej sali?
Nie wiem, czy chodzi tu tylko o salę, ale literki TEDx, TEDx robią swoje.
Nadają jakieś powagi sytuacji.
Ta scena stresuje bardziej. Ona stresuje bardziej, bo masz takie wrażenie, że to już nie zniknie z internetu, co może być bardzo dobrą albo bardzo złą wiadomością. I to faktycznie może mieć, może cię paraliżować. Poza tym to im większa scena, nie oszukujmy się, przeważnie dla ludzi jest jednak trudniejsze. Chociaż znowu dla śmieszków będzie łatwiej, bo śmieszek ma tak, skuteczny śmieszek, tak?
Bo sobie szybko podbije pewność siebie żartem.
Tak. Mhm. I to też jest często tak, że ludzie myślą, że używam słowa śmieszek sam sobie ucinając gałąź, na której siedzę, bo ono ma jakieś takie pejoratywne zabarwienie, a moim zdaniem komedia jest jedną z przepustek, które możesz otrzymać do ekstraklasy wystąpień publicznych. Nie jest jedyną, jest kilka rzeczy, o które można dbać, ale ktoś, kto skutecznie operuje komedią, no ma łatwiej w wielu dziedzinach. Nie musi mieć, nie wiem, fenomenalnej dykcji. Bardzo często może gdzieś się językowo zaplątać i to nikomu nie przeszkadza, bo wybaczamy ludziom, którzy produkują wystarczająco dużo tego pozytywnego afektu, w którym my się kłąpiemy i nam się to podoba. Ludzie na koniec dnia oceniają to, czy coś ich przekonało i czy coś im się podobało, a potem do tego dopasowują fakty.
Czyli najpierw emocje, odbiór, dopiero później racjonalizują, co widzieli.
Przeważnie tak. Mhm. To jest pewne uproszczenie, ale powiedzmy, że tak.
Mini przerwa. Jeśli dalej tego słuchasz, to znaczy, że rozmowa cię zainteresowała. Bardzo mnie to cieszy. Jeśli chcesz dostawać info o nowych podcastach, to zasubskrybuj mój kanał na YouTubie i daj mi follow na Spotify'u. Polecam też wejść do siebie na Insta i TikToka. Tam wstawiam najciekawsze wycinki z każdej rozmowy. Możesz je sobie oglądnąć. Jeśli coś cię zainteresuje, to przechodzisz na YouTube'a bądź Spotify'a i słuchasz całego podcastu. Dobra, wracamy do rozmowy. To jest ciekawe z tymi żartami. Nie... A czy to nie jest tak, że jak żartujesz, to też pozwalasz ludziom zapamiętać bardziej? O czym mówisz? To w jakiś sposób wpływa na człowieka?
Tak, dlatego też często mogłeś usłyszeć jakiś żart 7 lat temu i nagle zacznie ktoś go opowiadać i po drodze sobie przypomnisz, jak on się kończy. Mhm. Bo już to słyszałeś. Nazywa się to w ogóle humor effect. Jest to jeden z błędów poznawczych, to powiedziałbym bardziej inklinacji poznawczych. W ogóle ja coraz częściej przychylam się do stanowiska Rorego Sutherlanda, że nie powinniśmy nazywać tego błędami poznawczymi czy heurystykami, bo one raz na jakiś czas nas po prostu wyprowadzają w pole.
To są ułatwienia poznawcze.
Tak, ale jednak w 9 przypadkach na 10 nam trochę pomagają. I to, że raz na jakiś czas potrafimy sami siebie ograć, to nie oznacza jeszcze, że to są błędy. Znaczy, okej, one mogą prowadzić do błędnego wnioskowania, ale co do zasady, jakby to powiedział mój kolega Marcin Maruta, to to pomagają. Bo gdyby nie pomagały, to by...
Nie wykształciły się. Tak. A z czego się jednak wykształciły? Jakieś takie shortcuty myślowe. Jak pracowałeś na... Może ja chcę cię jeszcze jedną rzecz zapytać. Czy każdy człowiek może nauczyć się prezentacji tak racjonalnie dobrze? Czy jednym to by zajęło na przykład 5 lat, a innej osobie by to zajęło 6 miesięcy?
Na pewno jest różnica w nachyleniu krzywej uczenia. To w ogóle nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że jedni się będą uczyli szybciej, inni wolniej. Niewiele osób bym wykluczał. I znowu uważam, że jeżeli ograniczymy scenę tylko do tych ludzi, którzy fenomenalnie się wypowiadają, a reszcie nie damy mikrofonu, to będą parszywe czasy. Bo to będzie wtedy oznaczało, że przestaniemy w ogóle oceniać wartość merytoryczną, a skupimy się wyłącznie na formie. A powinniśmy jednak pomagać ludziom mądrym w jakiś tam sposób wybić się, nawet jeżeli nie potrafią mówić, więc czy każdego to nie wiem, czy da się ogarnąć, bo na pewno są sytuacje, w których pójdzie trudniej, ale...
Też nie każdy powinien się wypowiadać.
Nie każdy się powinien podać, to już zupełnie inna kwestia. Tak, pewnym ludziom nawet należałoby odinstalować te
umiejętności.
Te umiejętności, tak. Natomiast większość ludzi na pewno może się nauczyć i większość ludzi powinna jakieś tam swojej drogi szukać. W żadnym wypadku nie mówię, że jedyną drogą jest właśnie komedia, energia i tak dalej. Masz mnóstwo rzeczy, które możesz zrobić. Możesz prościej tłumaczyć bardziej skomplikowane zagadnienia, które normalnie ludziom uciekają. Możesz korzystać ze storytellingu, możesz sadzić luki informacyjne, wiesz, jak kapusta na polu w każdym zdaniu, co powoduje, że ludzie są po prostu ciekawi, co będzie dalej. Masz milion rzeczy, możesz być fenomenalny retorycznie, możesz od dziecka czytać poezję i używać słów, które rozumieją wszyscy.
Co to znaczy luka informacyjna?
To jest moment narracji, w którym ludzie chcą wiedzieć, co było dalej.
Czyli opowiadasz o czymś i celowo unikasz użycia jakiegoś faktu po to, żeby zbudować napięcie i podać go później.
W pewnym sensie tak, natomiast niekoniecznie muszę budować napięcie, po prostu mogę budować ciekawość. Napięcie jest mocniejszym stanem, natomiast z czego to wynika? No wynika to z tego, że człowiek ma potrzebę budowania spójnego obrazu świata, spójnych historii. Jak nam czegoś brakuje, to my mamy potrzebę domknięcia tej informacji. Jest zjawisko, które za tym stoi, nazywa się nextingiem, czyli takie nasze automatyczne przewidywanie, co się wydarzy dalej. I w momencie, gdy brakuje nam jakiejś informacji, to i nie potrafimy zamknąć tej historii, to czekamy na to, jak to się skończy. Mogę, wiesz, wybrać kilkanaście zdań, które ci otworzą tę lukę. Na przykład w piątek wieczorem obudziliśmy się w śmietniku. I to jest zdanie, które wymusza kontynuowanie
narracji. Dodanie reszty historii.
Tak, skąd to się wzięło, dlaczego. I tak, to jest bardzo duża rzecz. On jest oczywiście wyimprowizowany. Jest takie zdanie, które na TEDxie też rzucałem i ono dość dobrze pokazuje, jak działa luka informacyjna. Zadzwoń do kolegi, który właśnie wraca z Kawalerskiego i powiedz mu, słuchaj, gadałem z swoją żoną, ale nieważne. I się rozłącz, nie? I on raczej oddzwoni. On tutaj znajdzie zasięg, no różnie będzie. Ale z czego to wynika? To jest znowu potrzeba domknięcia informacji, tu powiedziałbym, że paląca. I ona jest tym większa, im większa jest stawka związana z tym zdaniem. No tutaj oczywiście kolega gra o życie, w najgorszym przypadku lub przynajmniej o małżeństwo, a więc w skrócie pewnie i o życie. Więc tak, więc da się tę ciekawość wzbudzić właściwie wszędzie, a sposobów na wzbudzanie tej ciekawości i niedomykanie tej informacji w trakcie prezentacji, wystąpień, czy nawet w trakcie spotkań, webinarów, czy nawet na, wiesz, na mniejszych scenach, czy w trakcie rozmów jest tak dużo, że niekorzystanie z nich jest swojego rodzaju samobójstwem, jeżeli chodzi o uwagę. Bo jak ktoś cię w ogóle nie słucha, to nie jest w stanie cię zrozumieć i tutaj właściwie już lądujemy. A wiele osób z kolei myśli, ale nie, ja to mam taki trudny, merytoryczny temat i jak się ma dużo wartości merytorycznej, to nie da się powiedzieć tego prosto i tak dalej. Nieprawda, da się.
Tak,
da się.
Są wykłady na jak super ciężkie tematy i bez problemu można je zrozumieć, taki laik nawet.
Tak, tylko trzeba zobaczyć, że to jest też ciekawe, o ile prościej jest nam powiedzieć, że nie da się czegoś zrobić, niż że ja tego nie umiem. Nie? To jest zupełnie inne stwierdzenie. To też bardzo często ludzie mają wrażenie, że no nie da się, bo sami sobie wmówili, że się nie da. I tak jest wygodniej. To tak jak ja bym powiedział, a nie da się nauczyć tańczyć. To bo jak spojrzysz na każde nagranie, na którym tańczę, no to ewidentnie się nie da, nie? To ile lat bym nie próbował, to się nie da. Nie, po prostu jakby...
Nie umiem.
Nie umiem i...
Ale jak powiesz nie da się, to zamykasz sobie te drzwi, jest tak. Jakby wygodnie żyć ci z tą tak. Informacją, nie?
Dokładnie tak. Może mi być trudniej się nauczyć tańczyć, tutaj pewnie tak jest, no ale może, gdybym podjął kilka prób i odpowiednio długo naparzał w te kursy, to...
Musisz pogadać z Adrianem Gorzyckim o tym. On podobno zaczyna wymiatać.
Ja nie wiem, czy chcę, żeby Adrian Gorzycki był moją partnerką.
Ja bym chciał zobaczyć takie nagranie.
Ja nie. Obstawiam, że Adrian też nie.
Czy miałeś takie sytuacje, że pomagałeś komuś być lepszy w prezentacji w jakimkolwiek settingu, jakimś tam biznesowym, czy TEDx, czy cokolwiek i ta osoba raz, że kompletnie w siebie nie wierzyła, a dwa, że nawet ty miałeś jakieś średnie rokowania co do tego, co ona będzie potrafiła zrobić.
Że się nie uda?
Że nie to, że się nie uda, bo to się uda, ale że to nie będzie ekstra. A później jednak udało ci się jakoś to wyprowadzić na to, że to rzeczywiście wyszło fajnie.
Wiesz co, często jest tak, że ja widzę, jaki jest punkt startowy. Też nie zawsze się dzielę tą informacją. Ja w ogóle słynę chyba z tego wśród moich kursantów, przynajmniej, że ja nie jestem zbyt miłym człowiekiem. Jeżeli chodzi o naukę.
Wspominałeś mi przed podcastem. Mm. Ale to trafia do określonej grupy osób.
Tak, ale to też jest tak, że wychodzę z założenia, że kurde, no nie jestem zupą pomidorową. Mm-hmm. Tak mi się wygodnie pracuje. Są inni ludzie, którzy mają inne podejście. Idźcie do nich i w ogóle nie przeszkadza mi to, że pójdziecie gdzie indziej. Jeżeli coś dla was działa lepiej, że tak powiem, no hard feelings, żeby mm-hmm. tutaj pogłaskać grammar nazji po polsku, mm-hmm. to... Jeżeli ten sposób do was nie trafia, to w porządku. Oczywiście to nie chodzi o to, żeby zniszczyć czyjąś pewność siebie, zwłaszcza na 2-3 dni przed wystąpieniem. To jest jedna z pierwszych rzeczy, które zawsze pytam, kiedy ty masz to wystąpienie? Bo jak jutro, to przecież ja nie puszczę, wiesz, torpedy i no to toń statku, bo to już nie ma sensu wypływać. Dobrze, że jesteś łodzią podwodną, bo przecież jakby ktoś to zobaczył, to byłby dramat. No więc nie, to ja miałem nawet taką sytuację ostatnio przed naszymi igrzyskami w wystąpieniach publicznych, czyli przed konferencją Mail of Marketing. I było tam dwóch chłopaków, którzy występowali pierwszego dnia. Oni przyszli na konsultację w piątek i to chyba w piątek o 14 i występowali w środę, czyli nie było bardzo dużo czasu. I oni przyszli ze swoją prezentacją we dwóch. We dwóch się występuje trudniej niż samodzielnie, jeżeli nie masz doświadczenia, prawie zawsze. Mhm.
Bo trzeba się dograć z tą drugą osobą, która też nie wie, o co chodzi.
Z tysiąca powodów. Tam moglibyśmy tylko o tym podcast zrobić. Ale ja tak sobie to obejrzałem i w ogóle tą pierwszą próbę zawsze to oni jadą od początku do końca, ja nie przerywam, notuję sobie i pierwsze, co ich pytam, to słuchajcie, a ile wy chcecie jeszcze czasu poświęcić na tą prezentację? No, tyle, ile będzie trzeba. A jakie macie ambicje, jeżeli chodzi o tę scenę? Tak bardziej chcecie się pokazać, czy bardziej...
Jakie macie cele?
Tak, mhm. Cele. Albo pudło, albo... albo, wiesz, zamkniemy się w pokoju i nie wyjdziemy z domu, czy po prostu wszystko jedno, jak będą... Nie, jak najlepiej. Tyle czasu, ile trzeba. No dobra, no to tak. Ale co jak ci się podobało? To zanim powiem, jak mi się podobało, to powiedzcie, jaki sobie życzycie stopień wysmażenia? Mm-hmm. Ale co? No czy ja mam być taki naprawdę szczery i szybko przejść do rzeczy, czy tak jakby po kolei wygładzić, co się da? Nie, my jesteśmy odporni. Mówię, wypierdolcie to. Mówię, weźcie te kartki, wydrukujcie ten scenariusz, co go właśnie powiedzieliście, potem wrzućcie go do niszczarki, potem te rzeczy, które stamtąd wyjdą, to wywieźcie na bagna i zanim wyrzucicie, to podpalcie i popiół tam rozsypcie. To mniej więcej tu jesteśmy. Nie, no chyba nie jest aż tak źle.
Tak powiedziałeś?
Tak, dokładnie tak powiedziałem. No, bo mówili, że chcą szczery feedback, no to podałem szczery feedback.
I jak oni na to zareagowali?
To co byś z tego zostawił? Jeszcze raz. To już jest na bagnach, już tego nie dotykamy. No więc mówię, co trzeba zrobić? No to, potem to. I to wiesz, ta instrukcja obsługi trwała z 20 minut. Ja im potem zapisałem. Czuję się czasem taki, wiesz, taki samozwańczy doktor i taką receptę pisze, bierzesz dwa razy, bierzesz to, potem wieczorem jeszcze witaminę C i aspirynę, żeby się rozgrzać i tak dalej. I w poniedziałek powinniście mieć pierwszą wersję tej narracji, którą dalej jesteśmy w stanie testować.
Ale oni sami ją musieli stworzyć.
No tak, ale z pewnymi oczywiście podpowiedziami. Nawet jakiś tam fragment im napisałem. Mówię, o, tak to powinno wyglądać. Mhm. To jest fragment na waszej treści. I oni to dowieźli, słuchaj. I oni to dowieźli. Oni to dowieźli naprawdę nieźle. Ja nie wiem, którzy oni byli. Oni byli dość wysoko, w pierwszej piątce chyba. I to jest trudna scena. I Love Marketing, jeżeli chodzi o poziom, to się znowu wielu osobom nie podoba, ale bardzo mi przykro, takie są fakty. To jest najtrudniejsza scena w Polsce, jeżeli chodzi o wystąpienia publiczne.
Czyli dlatego to są Mistrzostwa Polski?
Nic nie jest blisko tego, jaki tam jest poziom. I jak ktoś się z tym nie zgadza, zapraszamy na scenę, żeby nam udowodnić, że jesteśmy w błędzie.
Jak to jest możliwe, że akurat tam jest taki poziom?
Kilka rzeczy. No po pierwsze, nazwiska, które rozpoczynały tę imprezę, już potrafiły występować. Po drugie, tam jest jawna rywalizacja. I to jest coś, co nas mobilizuje, bo my dwa razy w roku naprawdę potrafimy się przygotować i nie chodzi o te pieniądze, tam jest jakaś nagroda pieniężna, w porządku. Większość ludzi, którzy tam występują, ten czek...
Nie potrzebują go.
No, oczywiście, wiesz...
Fajnie mieć,
nie wyrzucajmy tych pieniędzy, ale są prostsze sposoby na to, żeby zarobić więcej pieniędzy i znacznie szybciej. Mhm. No dla porównania, jak ja się przygotowuję do ILOW, przygotowuję nowy materiał, bo tam przygotowuję prawie zawsze nowy, no to takie 50 godzin muszę mieć na przygotowanie. To ile bym nie wygrał, to ja te 50 godzin jestem w stanie dużo drożej sprzedać i każdy prawie, kto tam występuje, również.
To jest najgorsza forma rywalizacji, jeśli pieniądze nie są motywacją, tylko rzeczywiście ktoś chce wygrać z tą drugą osobą.
Tak. To, ale wiesz, to jest takie... My to myślę, że lubimy, do pewnego stopnia nas to stresuje, ale to
jest super, moim zdaniem.
Bardzo podniosło poziom. To tak podniosło poziom tych wystąpień. Wiesz, tam występowali ludzie, którzy zawodowo zajmują się sceną i sobie nieźle radzili, żeby nie było. No, Radek Kotarski na przykład raz tę imprezę wygrał, ale nie wygrał jej kilka razy z różnych przyczyn.
Michał Sadowski wiem, że wygrywał.
Michał Sadowski wygrywał. Wiesz, to są
Paweł
zawodnicy.
Paweł Tkaczyk wygrał kiedyś?
Paweł Tkaczyk chyba wygrał, tak. Mhm. To są zawodnicy z pierwszej ligi. To nie są amatorzy. Tomek Kamel tam był. Nie wiem, czy był trzeci, czy ale wysoko był w każdym razie.
Rahim Black też widziałem, byłem na jego prezentacji i była naprawdę dobra.
To my naprawdę tam nie bierzemy jeńców i robimy dużo, żeby... To jest najlepszy materiał, jaki mamy w tym momencie. I to jest kwestia też dyspozycji dnia, to jest kwestia wielu, wielu rzeczy, ale wracając do tych dwóch ludzi, którzy poprosili o szczery feedback i powiedzieli, że tak jak idzie i tak dalej. I to, co oni zrobili w te kilka dni, to było wręcz imponujące. Bo oni nie mieli nic. Nie, to gorzej, że oni nie mieli nic.
Oni byli na poniżej zera.
Tak. Oni, wiesz, biegali w drewniakach.
Nie obrażając
tak.
tego.
Oni po prostu wlali do swoich butów cement, przyczepili go do asfaltów i stwierdzili, biegniemy. I to jest mniej więcej ten poziom, z którego startowali.
I na bazie twoich wskazówek byli na tyle ogarnięci, że byli w stanie to tak szybko naprawić w ciągu niecałego tygodnia?
Pewnie nie tylko na podstawie moich wskazówek. Oni po prostu... Zdolni ludzie, tak? Zdolni ludzie. Nie lubię sobie wbrew jakimś tam opiniom przypisywać tego, że jak kogoś szkoliłem, to dzięki mnie wygrał. Nieprawda. To tak jak teraz, to byli zdolni ludzie, ale tak samo teraz...
Bo są ludzie, których szkoliłeś i nie wygrali.
Raz, że są ludzie, których szkoliłem i nie wygrali. Mam nadzieję, że im nie zaszkodziłem, ale ja też to biorę na klatę. Ja bardzo lubię pracować ze sportowcami, dlatego że oni... są szczerzy wobec siebie i najpierw szukają przyczyn w tym, co sami zrobili źle, a dopiero potem po drugiej stronie. Ja też staram się tak podchodzić do wszystkiego, co robię. Nie wiem, pracuję, dajmy na to, z Karolem Bieleckim. Mhm. Pewnie kojarzysz, no jakby mistrz motywacji.
Mhm. Akurat tego nie znam.
Nie kojarzysz? Mhm. Piłka szczęczny, który kiedyś stracił oko, a
to
potem dalej grał.
Kojarzę. Tak.
A potem dalej
nie skojarzyłem po imieniu.
Oczywiście, wiesz, historia tragiczna, no, ale na swój sposób też wspaniała, jeżeli chodzi o motywację. I jak on coś skrzanił na wystąpieniu, a potem to analizowaliśmy, to on przyjechał z listą rzeczy, które mógł zrobić lepiej. A ja przyjechałem z drugą listą, mówię, no fajnie, że to zrobiłeś źle, a ja ci mogłem powiedzieć jeszcze to i to. W sensie to nie było tak, że mieliśmy, że jeden miał pretensje do drugiego. I uważam, że to jest zdrowy układ pomiędzy trenerem a, nie wiem, zawodnikiem w jakiejkolwiek dziedzinie, że jak coś pójdzie nie tak, to najpierw szukasz błędu u siebie, co ty mogłeś zrobić, żeby temu zawodnikowi poszło lepiej i co ten zawodnik mógł więcej wyciągnąć z tego treningu, ale szukamy na swoim poletku błędów.
I zauważasz rzeczywiście różnicę pomiędzy ludźmi z takim sportowym mindsetem, a ludźmi, załóżmy, ze świadka biznesowego, że przychodzą i mają do ciebie pretensje na przykład?
Jak ktoś i jest w tym świecie biznesowym, przeważnie też ma taki sportowy mindset. To nie jest oczywiście reguła, bo są różne taktyki, ale tak, jest olbrzymia różnica między zawodowymi sportowcami, a nazwijmy to cywilami. To jest zupełnie inne nastawienie, naprawdę. To jest inny poziom zaangażowania. Inny poziom też samoświadomości, samokrytyki i oceny. Ale żeby nie było, to wiesz, ja pomagam często tym ludziom i lubię to robić. Mam wrażenie i trochę też nadzieję, że z roku na rok robię to jednak lepiej niż wcześniej, patrząc przynajmniej na wyniki. A te mamy, no bo mamy oceny publiczności, coraz więcej konferencji jest zrywalizowanych. Mamy też, no nie wiem, na startupach, w startupach mamy wyniki finansowania i tak dalej, no mamy wszystko. No, mamy wyniki, tak?
Wiele. Samo to, że wybierasz ludzi na TEDxa w Koszalinie też o czymś świadczy, nie? Nie pozwalają robić temu byle osobie nieznającej się na temacie.
Pewnie też, aczkolwiek to przypuszczam, że lepiej brzmi niż w praktyce działa, to, że możesz sobie wybrać osoby to jedno, to, że one coś potem dowiozą, to jest drugie, tak? I my ten proof of concept mamy na poziomie, nie wiem, wyników tych wyświetleń na YouTubie, tak? Z każdego roku mamy przynajmniej kilka prezentacji, które przebiją 100 tysięcy wyświetleń i one są dobrze oceniane i one coś pożytecznego wnoszą. To są rzeczy, które mi wystarczają. Natomiast chciałbym jeszcze, póki mi nie uciekło, poruszyć jedną rzecz. Owszem, ja z tymi ludźmi pracuję. Owszem, często się martwię o nich bardziej niż jakbym sam występował, no bo jak sam występuję i coś mi nie idzie, to przecież mogę zmienić tak w każdej chwili, a jak oni są na scenie i widzę, że coś idzie nie tak, no to nie powiem, jakby chwila, nie? Tam moment, daj pan ręcznik i zaraz tutaj pozmieniamy. Nie, nie ma takich sytuacji. Więc bardziej się o nich martwię, ale na koniec dnia to oni wygrywają. Jak są na scenie tutaj, to nie jest moja zasługa. Ja się oczywiście cieszę, jeżeli uda mi się coś zmienić. Kogoś tam komedii nauczyć czy czegoś, albo coś podrzucę. Ale to zawodnik ma tutaj, tak jak w sporcie, większy udział. I no na przykład pierwszy dzień I Love wygrała teraz Kamila Kotowska. Niebywały talent. Po prostu ja dawno nie widziałem kogoś tak utalentowanego, która ma przy okazji bardzo podobną postać sceniczną do mnie, czyli ma właśnie dużo docinek.
Śmieszek taki.
Tak, jest takim szybkim śmieszkiem, ma też jednak dość głębokie obserwacje w tym, co robi. Miesza trochę rzeczy z różnych dziedzin, ale miesza w skuteczny sposób, że to całkiem nieźle smakuje. No mega ogarnięta dziewczyna, która wygrała tę imprezę. I tak się akurat całkiem przypadkiem złożyło, że sposób układania żartów ma no niemal bliźniaczy do moich. W sensie, gdybym ja te żarty napisał dla siebie, to też bym je podał. I no tak to wyglądało. No i ktoś tam po konferencji do niej podszedł i powiedział, no widzę, że ci kozioł żarty pisał. No i ona, wiesz, taka wkurzona, no sama pisała te żarty. No i ja się nawet wkurzyłem na kogoś. Mówię, że kurwa mać, nie, no jakby sama dziewczyna na swoje zapracowała.
Też może dużo ciebie oglądała, jakby nauczyła się tego od ciebie, być może, ale są po prostu ludzie, którzy są podobni.
Może, no ale są ludzie, którzy są podobni, jest to pewna persona i teraz tego typu mówienie, zabieranie tego, co ona w to włożyła, jest krzywdzące, tak? I to ja mam ochotę to wyprostować, w sensie ja oczywiście z wielką dumą mówię o tym, że tam z nimi pracowałem i tak dalej, ale na koniec dnia to nie ja strzelałem tę bramkę, tak? Czy to nie ja miałem presję tutaj, bo ja jestem na zapleczu, jak na to patrzę, czyli ja nie miałem stryczka.
Wpływu. To ta osoba była na scenie tak. I ta osoba musiała dowieść tak. Całą prezentację.
Tak.
Ci ludzie tą całą prezentację mają na pamięć?
Nie.
To jak się do tego przygotowuje?
Niektórzy na pamięć.
Ale to wtedy nie słuchać. Polecam.
Znowu, nie możemy powiedzieć zawsze tak, zawsze nie, dlatego, że są ludzie, którzy znają swoje teksty niemal na pamięć. Nazywają się aktorami, idzie im to całkiem nieźle, przynajmniej niektórym. O ile nie masz na nazwisko Mroczek, ale to, przepraszam, nic osobistego, nie mam nic do nich, super ludzie. Chyba. Tak czy inaczej, to nie zalecam nauki na pamięć, ja zalecam zrzuty z mózgu. To znowu brzmi dziwnie. Czyli mówisz sobie coś, zrzucasz swoje myśli na elektrostatyczne żółte karteczki, układasz z nich jakąś narrację, patrząc na te karteczki, jeszcze raz to mówisz, jeszcze raz to reinterpretujesz, jeszcze raz to omawiasz. I dzięki temu przechodzisz taki przyspieszony proces, przez który przechodzi niemal każdy wykładowca na uczelni, to znaczy...
Czyli te karteczki, które masz za sobą tak. Na swojej stronie internetowej, to jest właśnie rozłożenie storytellingu.
Tak. Mhm. Ja właśnie tak to robię. W sensie ja układam to takimi modulikami. To są rzeczy, które ci wychodzą z tego, co masz do powiedzenia, a potem to coraz bardziej modelujesz. Im więcej oczywiście znasz struktur, im więcej znasz zasad, tym prościej ci to modelować. Ale ja wychodzę z założenia, że jak sobie coś parę razy powiesz, i to zapiszesz i ułożysz, ewentualnie skorygujesz jakieś tam nieznaski, to to ci służy znacznie, znacznie bardziej, niż jeżeli sobie zapiszesz tekst, którego się potem uczysz na pamięć. Zresztą to nie jest tylko moje założenie, tak po prostu jest.
I się stresujesz, że jeszcze czegoś zapomnisz.
Tak.
Bo wtedy nie bazujesz wtedy na swoim doświadczeniu, zaufaniu do siebie, tylko na tym, że coś umiesz, a jak tego nie umiesz, to już jesteś w dupie kompletnie.
Tak, ta moja technika jest trochę jak brute force. Mhm. Po prostu tak wiele prób podejmujesz, aż w końcu złamiesz to hasło. I to jest tak, że jeżeli zgubisz wątek, to ty biegłeś do puenty wieloma ścieżkami, jak na chwilę wypadniesz z głównej trasy, to ci to w ogóle nie przeszkadza, to po prostu na chwilę pojedziesz jakąś tam krajobrazową, zrobisz objazd, wrócisz, jeszcze po drodze zjesz hot doga na stacji, jesteś w sumie w lepszym miejscu, niż miałeś być, gdybyś jechał główną.
I jeszcze się najadłeś.
Jeszcze się najadłeś, tak? I to jest piękne, że potrafisz, że ty wiesz, co chcesz powiedzieć. I jak się uczymy tych wystąpień, to owszem, raz na jakiś czas napiszę jakiegoś one-linera, napiszę jakieś odwrócenie, czy jakiś inny żart, czy jakiś tekst, porównanie, coś tam wymyślę. I dobrze jest akurat, żeby ludzie, którzy nie znają się na komedii, już nie modelowali tych tekstów wtedy, to już wtedy niech to będzie na blachy, ale to są fragmenty.
Takie punchline'y.
Tak, ale co do zasady, to za każdym razem, kiedy oni o tym mówią, kiedy to trenują, powinni o tym na nowo myśleć. I dzięki o tym, że na nowo o tym myślisz, to po prostu słychać i widać całym tobą, że ty jednak to przeżywasz.
Mm-hmm. To jest, myślę, że kluczowe chyba w tym wszystkim. I nawet takie pauzy, jak ktoś czasami się zastanowi nad czymś dłużej. Mnie na przykład, jak ja słucham jakiegoś wykładu i Elon Musk na przykład się bardzo długo zastanawia nad odpowiedziami albo nad jakimś tematem i mnie to strasznie przyciąga. Jeśli on robi pauzę na 30 sekund, to ja po prostu tak czekam, aż on coś powie. I tego się nie da zrobić, mając nauczone na pamięć. Będziesz wiedział, co powiedzieć dalej.
Da się.
No, ale to musiałbyś zagrać wtedy.
Tak, musisz umieć odgrywać. Dlatego mówię, na swój sposób wystąpienia są niemal demokratycznym sportem. Niemal. Mhm. Dlatego, że wbrew temu, czym nas karmią niektórzy specjaliści w tej dziedzinie, to nie jest tak, że masz jedną szkołę i jeden kierunek, za którym musisz podążać. Nie. Masz mnóstwo opcji. I to, że jest ta różnorodność, moim zdaniem jest piękne, dlatego że no nie mamy równych warunków, a jednak warto być słuchanym.
I też fajnie, że ktoś może pokazywać jakieś nowe ścieżki. Przyjdzie jakaś nowa osoba na scenę i będzie mówiła kompletnie inaczej niż wszyscy do tej pory i to się zacznie sprzedawać i teraz z tego każdy może sobie wyciągnąć jakiś swój mały element, który może wdrożyć do siebie i być jeszcze lepszy. Mm-hmm. A gdybyśmy mieli jakieś takie ustalone, stare, utarte szlaki, no to nikt by nie robił żadnych innowacyjnych rzeczy.
Łukasz Kępiński, ten, który wygrał Isle of Marketing, czyli ten główny dzień, najtrudniejszy w tych zawodach, to jest właśnie przykład człowieka, który no na kółku teatralnym pewnie by się nie sprawdził, tak? Bo on mówi tak troszkę się czasem i waha, jąka, patrzy często w podłogę, no to jakby bierzesz kanon wystąpień publicznych i on, wiesz, traktuje jak kręgle w strajku, no nagle wszystko spada, to zupełnie inaczej u niego wygląda. Mhm. On nawet chyba troszeczkę za bardzo u niego ten stres przecieka, ale to właśnie dodaje mu uroku. No to jest jak kurczę, z gotowaniem. Ja tej metafory nie lubię, dlatego że jestem debilem w kuchni.
Musisz gotować, żeby używać metafory.
No, więc trochę się czuję jak taki hipokryta, jak używam tej metafory, ale to jest dokładnie tak, że pewne smaki są dziwne, ale są jednak przyciągające. No, tak jak ze wszystkim, tak? No, kurczę, jak z wakacjami, no, jak z samochodami. No. Jedni będą lubili Mercedesa S-klasę, ja może jak będę miał 60 lat też, no teraz nie chcę, tak? Teraz jakby jestem w stanie, a inni nie są w stanie jeździć twardymi samochodami, które mają zawieszenie jak go-kart, ale...
A do niektórych trzeba jakby przywyknąć. Na początku ci nie smakuje, a później zaczyna jesz i zaczyna ci smakować. Tak. I stwierdzasz, to jest jednak coś dla mnie. Mhm. Więc to jest takie wgryzanie się w rynek. Powiedziałeś, że zbaczamy z tematu i jestem ciekawy, co ty myślisz o dygresjach. Jak dygresja i to już niekoniecznie w wystąpieniu publicznym, ale w storytellingu, czy dygresje to jest takie dygresje niekontrolowane, czyli że ktoś sobie skacze. To jest dobrze czy źle? Czy to też zależy od tego, jak ktoś to wykonuje?
To też znowu zależy, jak ktoś to wykonuje, bo zdarza się, że każda z tych dygresji jest na tyle wciągająca, że potem po prostu zapisujesz sobie, jak tego słuchasz i już nie możesz doczekać, aż wyciągniesz to z notatnika i rzucisz przed swoimi znajomymi, bo jest to tak dobre, więc to zależy od tego, co to jest, ale widzisz, tu znowu dotykamy czegoś, co tak w prezentacjach, jak i w każdej komunikacji będzie miało znaczenie, czyli jaki jest kontekst. No bo jak będziesz na, nie wiem, w TVN-ie odpowiadał na jakieś pytania eksperta i będziesz jechał dygresję za dygresją, to cię zdejmą z anteny, bo nikt nie będzie wiedział, o co chodzi. Mhm. No ale mam wrażenie, że jak sobie tutaj rozmawiamy w luźny sposób w twoim podcaście, to skoro twoi widzowie wytrzymują godzinę czy dwie godziny, słuchają całego podcastu, czy słuchacze, to im to raczej nie przeszkadza, no bo chyba to nie jest tak, że słuchają tego podcastu w formie pokuty i akurat ktoś im tam przepisał trzy zdrowaśki i dwa razy Przemek, nie? To jakby pewnie nie, więc...
Najdziwniejsze jest to, że zrobiłem ankietę i ludzie mówią, że oni lubią tę dygresję.
Więc może tak.
To było dla mnie zaskakujące, bo ja myślałem, że to jest, że jednak jak jedziesz w jakimś takim skryptem i zaczynasz temat i kończysz temat, to jest takie... Bardziej się da zrozumieć, o czym się gada. Okazuje się, że wszyscy napisali, że dygresje są zajebiste i że to jest jakby jeszcze bardziej ich wciąga.
Chyba bym się do tego przytulił, do tej opinii. Przynajmniej w tym przypadku. To kwestia kontekstu oczywiście. No jeżeli czasami to pasuje, czasami nie pasuje. Nie pasuje. To jest kwestia stopnia sformalizowania sceny, tego ile masz czasu. Nie masz jednej odpowiedzi na to. Tak, ja będę prowadził na przykład w przyszłym tygodniu aulery. Mhm. I
nie wiem, co to jest.
Aulery, nagrody dla startupów. Generalnie taka, jeżeli w Polsce jest jakaś nagroda dla startupów, która się naprawdę liczy, to myślę, że aulery są właśnie tą nagrodą. I będę te gale rozdań, te gale nagród prowadził. I ja będę tam sięgał po tyle dygresji, ile to jest, ile tylko się da, bo to są startupy. I to z definicji powinno być luźne. Ja nie chcę
bez planu
formalizować tego. Nie, tam będzie plan oczywiście, to dygresje. Niektóre będą wcześniej przygotowane, żeby się o nie potknąć i je wziąć i je wrzucić, ale to nie będzie tam formalne i nie ma być formalne. I będę celowo naruszał normy społeczne i celowo będę przeginał w taki sposób, jak no nie pozwoliłbym sobie na to samo na przykład podczas EFI czy jakichś tam innych bardziej sformalizowanych nagród, bo to jest inny klimat. Więc
bardziej poważne, nie do końca możesz sobie pozwolić na mówienie w ten sposób do tych ludzi.
Tak.
I też pewnie organizatorzy są totalnie inaczej nastawieni. Jacyś tacy bardziej,
tak,
bardziej w garniturze.
Więc cokolwiek dla ciebie działa. Mhm.
Czy ty wiesz coś o tym, czytałem sobie o tych dygresjach i pisali, że są różne typy myślenia i że mój typ myślenia to jest mozaikowy, czyli właśnie bardziej nie idę informacją, tylko idę skojarzeniami. I dlatego buduję sobie, dlatego budują się dygresje w tym podcaście. Mhm. Czy to jest coś, czy ty wiesz, jest coś takiego rzeczywiście, te różne typy myślenia?
Nie mam pojęcia.
Nie masz pojęcia?
Nie wiem.
Okej.
Okay. I już.
Bo to jest coś, co się dopiero natknąłem, przeczytałem o tym w kilku miejscach, więc wyglądało na legitne, ale pomyślałem, że jak się tym zajmujesz, to też możesz mieć jakieś info na ten temat.
Akurat tego nie wiem. Mhm, mało tego, to nawet powiem więcej. Jakbyśmy może mieli ten podcast 7-8 lat temu, to albo bym się wykręcał, albo może unikał odpowiedzi, a teraz jak czegoś nie wiem, to po prostu mówię, że nie wiem.
O.
Nie muszę wiedzieć wszystkiego. Ja naprawdę sporo,
oczywiście, że nie musisz.
Naprawdę sporo wiem i nie muszę wiedzieć wszystkiego.
No oczywiście. A ja też zadawałem ci to pytanie, nie wiedząc, czy ty wiesz, czy nie, więc nie oczekiwałem, że będziesz wiedział, może w ten sposób.
Chociaż jak tu będzie Piotr Zielonka, to na pewno wie i on naprawdę wie. Nawet jak udaje, że nie wie, to on wie. On zawsze wie. On na ciebie spojrzy i ty w tym wzroku widzisz, że on wie. I teraz pytanie brzmi, czy on chce ci to tłumaczyć, czy już nie ma energii, albo czy, wiesz, on chce się zagłębiać w temat. Spojrzysz na niego i ty widzisz, że on w tym momencie z bardzo dużej bazy danych wyciąga tę najciekawszą odpowiedź, ale on się zastanawia nie dlatego, że nie wie, tylko musi wybrać, która jest najlepsza. No to jest po prostu bardzo...
Mówisz, że jest takim komputerem masz?
Jest niebywale bystrym typem.
Zaproszę go w takim razie. Zobaczymy, jak się z nim rozmawia. Miałem tu kilka osób takich, z którymi rozmawiałem i robili wrażenie właśnie pod względem tego, jak szybko byli w stanie obliczać. Bo to jak ogląda się, to nie widzi się tego, ale jak się siedzi face to face, to widzisz takie rzeczy, nie?
To jest tego typu człowiek. No jest zdecydowanie jedna z najmądrzejszych postaci, jakie poznałem w życiu. Na moim sporym przywilejem jest to, że ja jednak pracuję z ludźmi, którzy mają coś do powiedzenia. Czyli to już są ludzie, którzy dużo zrobili, przeważnie dużo wiedzą, a przeważnie też no, są po prostu zdolni, więc on jest na pewno wierchuszką.
No to musi być piękne w twojej pracy, że poznajesz takich ludzi, masz taką rzeszę super dobrych kontaktów. Mm. To jest przydatna rzecz biznesowo. Miałeś jakieś kamienie milowe u ciebie w nauce prezentacji, że robiłeś prezentację, robiłeś i po pewnym czasie wymyśliłeś, to przestanę robić, albo zacznę robić to i zauważyłeś, że twoje prezentacje jakby wyskoczyły na nowy level.
Miałem całkiem sporo. Mhm. Właściwie to mam wrażenie, że cały czas się zbieram. Mhm. Że dobrze z domu nie wyjdę. One się pojawiają, ale...
Jakbyś miał powiedzieć takie trzy największe?
Najważniejsze odkrycie ze wszystkich polegało na tym, że prezentacji nie zaczyna się robić od slajdów. Po prostu się ich nie robi od slajdów. Ludzie wolą zrobić sobie slajdy i potem zacząć myśleć, co chcą powiedzieć, albo w trakcie układania slajdów myśleć, o czym chcą powiedzieć. Nie, po prostu nie. Muszą sobie znaleźć wygodniejsze narzędzie do układania treści niż slajdy. Slajdy powinny być jedynie wykończeniem i to jest taki najważniejszy moment, który złapałem, bo on pozwala złapać logikę. Czyli do układania treści należy podejść dokładnie tak, jak detektyw do rozwiązywania zagadki, kto tam zabił albo gdzie jest trup i tak dalej. Czyli wszystkie rzeczy, o których chcesz powiedzieć, wrzucasz na jakąś jedną wielką ścianę i analizujesz i syntetyzujesz i próbujesz z tego wyciągnąć esencję. I tam się dzieje magia.
I dopiero wtedy układasz w jakiś ciąg zdarzeń.
Od razu układasz to w ciąg zdarzeń wtedy, dlatego że nie jesteś w stanie tego nie robić. Mhm. Nie jesteś w stanie nie grupować, nie łączyć skojarzeniowo, nie bawić się porównaniami, nie widzieć sytuacji, w których możesz to zastosować, nie używać storytellingu, nie wchodzić w komedię, no bo wtedy dopiero ten temat się rusza. Mhm. To jest najważniejsza rzecz. Tam powstaje narracja. Dlatego też tak niezmiernie się, mnie to mierdzi, niezmiernie mnie to denerwuje, kiedy słyszę, że bo ja mam merytoryczną prezentację, a nie jakiś tam storytelling. Ja tu mogę przeklinać, zresztą tak, już przeklinałem, nie? Pierdolenie. Ale to takie pierdolenie, że ja jebie. No po prostu, no nie działa to w ten sposób.
Musi to ci to mówić dużo osób, bo widzę, że cię to tak, strasznie
Bardzo. Bo co to jest storytelling? Ja jeszcze raz powtórzę to, co już mówiłem wiele razy. Jak powstał storytelling? No storytelling powstał tak, że kilkadziesiąt tysięcy lat temu wódz gromadził plemię przy ognisku i się pytał, drodzy państwo, rozejrzyjcie się. Czy widzicie między nami Piotrka? No nie ma typa. No właśnie, Piotrka pożarł tygrys, od jutra unikamy tygrysów. Okej. Do tego powstało. Ktoś robił coś głupiego, rejestrowaliśmy to i mówiliśmy, no nie możemy robić tego głupiego, bo jak coś jest żółte i się rusza w krzakach, to nie podchodzimy. No tak, ma sens, no bo inaczej jak Piotrek. I storytelling powstał jako coś, co ostrzegało nas przed problemami, co wskazywało szanse i tak dalej. W związku z czym z definicji przekazywanie wartości będzie bardzo mocno związane ze storytellingiem. Tylko, że jest jedna różnica i ta różnica znowu dotyka tego, czego ludzie nie chcą powiedzieć sobie, a już zwłaszcza nie chcą powiedzieć na głos. Czyli jak ktoś jest w czymś dobry, ale nie potrafi o tym mówić tak, że ktoś inny to rozumie, to wtedy mówią, że nie da się o tym powiedzieć ciekawie. Zamiast powiedzieć, ha, jestem niezłym inżynierem, całkiem dobrze kodzę w Javie, ale nie umiem o tym mówić. I tak powinni powiedzieć i powinni pomyśleć, dobra, to co mogę zrobić, żeby lepiej o tym kodowaniu w Javie mówić. Wówczas ma to sens.
Odzywają się do ciebie.
No to do wielu osób się mogę odzywać, ale chodzi o to, że jeżeli uczymy kogoś czegoś przydatnego, jeżeli pokazujemy komuś wartościowe rzeczy, jeżeli go instruujemy w taki sposób, by jutro, w cudzysłowie, jak to ładnie zaakcentowałeś, będę akcentował te gramar nazi, nie pożarł go tygrys, to znaczy, że używa storytellingu. Bo jeżeli ja wchodzę w twoje buty i myślę, co ci się może przydać i pokazuję ci to w taki sposób, że ty za chwilę zaczniesz tego używać, to jest esencja storytellingu. Więc sorry za wyrażenie, pierdolenie, że storytelling jest niemerytoryczny, jest niczym innym, jak samo usprawiedliwieniem czy samo usprawiedliwianiem się ludzi, którzy nie mają pojęcia o tym, jak mówić w sposób angażujący i nie są w stanie przełknąć tego, że oni nie potrafią.
Jak w takim razie slajdy utrudniają ten proces? Bo tego nie rozumiem. Powiedziałeś, że kluczowe było przejście ze slajdów do detektywa, do sposobu detektywa, tak. Ale nie rozumiem, dlaczego slajdy są tak złe i dlaczego one utrudniają ten storytelling.
Ja mam taką teorię. Mhm. Szukałem jakiegoś potwierdzenia, mam tylko zapiski, ale żadnych badań na to nie znalazłem. Że wszystko się spieprzyło w latach 50. Mhm. Bo wtedy pojawiły się OHP, czyli rzutniki na folię. Mhm. I one no, po prostu służyły do tego, że profesor sobie drukował wszystko na folijkach, wychodził na wykład i nikt nie kumał, że on jest nieprzygotowany. I oni bardzo szybko podchwycili tę metodę i zaczęli tak robić. I ta metoda, wydrukuj wszystko, czy spisz sobie na slajdach wszystko, co chcesz powiedzieć, wyświetl to, a potem to parafrazuj, jest dla ludzi zabójcza. Dlaczego? No dlatego, że w momencie, kiedy widzisz nawet 15 informacji na slajdzie naraz, zaczynasz natychmiast zastanawiać się, na co masz spojrzeć i w momencie, gdy zaczynasz zastanawiać się, na co masz spojrzeć i to analizować intensywniej, to tam strzelasz uwagą, w związku z czym nie zostaje już miejsca na słuchanie prowadzącego. Odcinasz się od tego przekazu słownego.
Ja dorzucę dygresję od siebie na ten temat, którym ja się zajmowałem UX-em, tak jak ci mówiłem. Mhm. I jak projektujesz aplikację, to robisz na przykład, ostatnio robiłem takie formy, jak się nazywa form? Taka aplikacja, którą wypełniasz do tego, żeby dostać...
Formularz,
żeby dostać kredyt. Mhm. No i projektuję sobie to i zastanawiam się, czy to logicznie ma sens. Czy jak ktoś na to będzie patrzył, to czy te okienka, w które wpisujesz informacje, czy to ma sens, czy ktoś będzie w stanie to zrozumieć. A później odpaliłem telefon, ja miałem gdzieś się zalogować i zobaczyłem kilka tych właśnie okienek, gdzie się coś wpisuje i od razu to wyłączyłem. I zacząłem się zastanawiać, dlaczego to wyłączyłem. I okazało się, że jak masz za dużo tych rzeczy, to da się to zrozumieć, ale w ogóle nie chcesz tego zrozumieć. Tego jest za dużo po prostu, żebyś ty chciał to przetworzyć na bieżąco. Więc jeśli ktoś ci wyświetla 5 różnych rzeczy na slajdzie, to ty momentalnie się wyłączysz, bo ci już nie chce tego rozumieć.
Tak, i paradoksalnie rozwiązanie jest dokładnie takie samo, jak w przypadku tego formularza, czyli podziel to na więcej slajdów. Mhm. Tak samo jest u was, tak? Chociaż nie wiem, czy paradoksalnie, to chyba nie ma żadnego paradoksu, to jest dokładnie to samo, że jeżeli masz, nie wiem, niech tam będzie 7 pól do wypełnienia i one cię przerażają, to co masz zrobić? No podziel to na 3 kroki i nagle się okaże, że 3 kroki po 2 i 1 trzecia pola, 2, 2, 3 cię już nie przerażają.
Ale wtedy ci ludzie powiedzą, ale ja mam teraz 100 slajdów.
No i co z tego?
To jest dobra odpowiedź, ale, tak. Ale to powiedzą.
Wspaniale. No to, jak ostatnio raz sprawdzałem, to jak w PowerPoincie klikniesz Ctrl-M, to jest nowy slajd, to nic cię to nie kosztuje. Mhm. Możesz klikać, ile chcesz.
Myślę, że przeraża ich sama liczba.
Tak, ja wiem.
I to by było takie zakrzywienie poznawcze swoją drogą. Tak.
Ja bardzo lubię ludzi, którzy mówią, że nie wolno mieć dużo slajdów na prezentacji, bo ja dzięki temu mam robotę. A ja mam kredyt hipoteczny, więc wiesz.
Czyli to jest kategorycznie nie mówić w ten sposób.
Nie, to w ogóle nie ma znaczenia. No, ja mam na przykład często 100 slajdów na 20 minut, nikomu to nie przeszkadza. Mało tego.
100 slajdów na 20 minut.
Tak, zdarzało mi się więcej.
Chciałem to podkreślić.
Tak. I mało tego, właśnie dlatego, że mam 100 slajdów na 20 minut, to uwaga, prościej jest to zrozumieć. Dlaczego? Bo moja treść, często obraz, często ikona, często jakieś słowo, jest zsynchronizowana z tym, co mówię. Więc tworzy to swojego rodzaju taką poklaskową animację. Tak jakbyśmy explainer oglądali. Jakbyśmy oglądali coś, co... No, zresztą, jeżeli oglądasz film, to przeważnie masz tam 25 klatek na sekundę i nikomu to nie przeszkadza. 25 obrazów na sekundę. I w ogóle ludzie nie protestują. Patrz, nie wyłączają Netflixa. Ale... jeżeli całkiem legalnie pobierze film z torrentów i on ma przesunięte napisy, no to tego się nie da obejrzeć. I każda prezentacja, która torturuje ludzi nadmierną ilością informacji, nie tylko tekstu naraz, jest właśnie takim filmem z przesuniętymi napisami.
To jest genialne porównanie. Bo od razu poczułem ten ból, jak odpalasz ten film i napisy lecą za szybko, bo za wolno.
Wiesz, na czym polega różnica? Wobec filmu masz oczekiwania. Mhm. A wobec prezentacji to już tyle razy widziałeś złożyć i już jest wszystko jedno.
I przymykasz oko.
Tak.
Dobra, to był pierwszy kamień milowy. Jaki jest inny?
Myślę, że drugi to był wtedy, kiedy byłem u Sebastiana Rejenta na kursie stand-upu i dowiedziałem się, że żart ma strukturę. I on powiedział, że będziemy 3/4 albo więcej nawet czasu spędzali nad tym, jak pisać żarty, a nie jak je mówić. Ja wtedy miałem takie, co? Że jak? Że przecież to nie powinno być o tej intonacji, o tym tonie głosu, o mowie ciała i tak dalej. On tak spojrzał na mnie, nie. Tyle w temacie, nie? Więc po prostu jak masz dobę, on mówi, on powiedział bardzo fajne zdanie. Ja do dzisiaj często je komuś tam powtarzam, że jak masz żart, który broni się na poziomie tekstu, to trudno jest go schrzanić tym, jak go podajesz. Ale jeżeli żart potrzebuje i intonacji, i odegrania, i tekstu, żeby zagrał, to ryzyko, że on nie wejdzie, jest znacznie większe. Co oczywiście nie oznacza, że nie należy sięgać po te żarty, które dodatkowo trzeba wesprzeć jakimś tam warsztatem scenicznym i mało tego, nie oznacza to, że te, które są dobre na poziomie tekstu, nie są w stanie skorzystać na tym, że oprócz tego jesteś dobry na scenie. Ale to narracja cię niesie. Często niesie cię trochę za wolno, tak? Czyli dalej jeszcze się przydaje coś, no coś takiego w tobie, co sprawia, że to przyciąga ciebie do ludzi i to ci jednak pomaga. Ale no niewspółmiernie prościej jest mieć dobrą bazę w postaci narracji. I znowu nie da się oddzielić narracji od wartości, bo one są ze sobą splecione. Jak po prostu dwie te tubki z poksipolu. To po prostu się łączy ze sobą, bo nie ma możliwości tego oddzielić. I właśnie najciekawsza narracja to jest ta najbardziej merytoryczna. I to jest coś, co chcę, żeby wybrzmiało. Gdyby jakaś rzecz miała wybrzmieć, to właśnie ta, że im masz bardziej merytoryczny temat, im większą wartość dowozisz swoim słuchaczom, odbiorcom, komukolwiek, tym prościej jest ci sięgać po storytelling i tym prościej jest ci rzucić wartościową narrację. Dlaczego? Bo załóżmy, że z tego pięknego mieszkania miano by cię wyeksmitować jutro na przykład. Mhm. I nie masz wyjścia, nie masz kasy, nie wiesz co zrobić i w ogóle dramat i to twoje życie wisi na włosku. I nagle ja znajduję dla ciebie rozwiązanie lub też obietnicę tego, że za 15 minut ten problem zniknie. Że wiem, co trzeba zrobić, żadnych pożyczek, żadnego bociana, żadnych innych, wiesz, firm, które sprawią, że jutro cię stąd wyeksmitują. No po prostu mamy zaraz bezbolesne rozwiązanie, będziesz tutaj tyle, ile chcesz i mało tego płacić nie musisz.
Ciężko byłoby w to uwierzyć.
Jasne, ale chcesz na to rozwiązanie czekać. Znaczy, po pierwsze mam nadzieję, że cię jutro stąd nie eksmitują. To jest jedna rzecz, nie wiem.
Ja również.
Mam nadzieję. Ale chodzi o to, że ja ci coś obiecuję i jak dotykasz jakiegoś problemu, istotnego dla drugiej osoby problemu i masz na to rozwiązanie, to powiedziałbym, że sztuką wręcz jest nieutrzymanie uwagi. To jest niebywałe, że mówisz, na przykład prawnicy mają tak często, że mówią, że a, bo ja to mam takie trudne rzeczy, merytoryczne, nikt tego nie chce słuchać, bo to nie jest interesujące. No ja pierdolę, jak ja byłem u prawnika i mnie pozwali, to każde zdanie właściwie, każdy oddech mnie interesował.
Wszystko zapamiętywałeś.
Tak. Ja wtedy bardzo chciałem wiedzieć wszystko. Ja się zastanawiałem, jak prawo w weekend. No,
ale wtedy trzeba być super dobry w rysowanie problemu.
No tak.
Czyli zbudowanie tego zainteresowania.
I dochodzimy do sedna sprawy, czyli storytelling to jest opowiadanie o problemach i możliwościach.
Czyli najpierw budujesz jakąś formę, w cudzysłowie, napięcia, a później dorzucasz do tego rozwiązanie tego problemu.
Opisujesz stawkę, ale to też nie jest jedyna kolejność. Mhm. Bo w storytellingu chodzi o to, że w ogóle w narracji chodzi o to, że my mamy potrzebę domknięcia informacji. I może ci brakować wielu rzeczy. Powiedzmy, że ja to trochę uproszczę, ale robię to z premedytacją, żeby łatwiej było zapamiętać. Czyli mamy kontekst, czas, miejsce, jakieś tam okoliczności, w których coś się znajduje. Trochę inaczej będziemy podchodzili na temat ceny węgla dzisiaj, a trochę inaczej 5 lat temu, nie? Mhm. I natychmiast widzimy, że stawka, czyli jakby, nie wiem, zakup węgla, o, to jest cel. Celem jest zakup węgla, to jest drugi element.
Super nudna rzecz.
Tak, super nudna rzecz. Mhm. No, ale nie będzie nudna wtedy, kiedy idzie minus 20, ty masz tylko piec kaflowy, albo tylko gdzieś tam piec, nawet nie kaflowy, tylko piec, którym ogrzewasz cały dom. No i węgiel kosztuje 4 kilo, a ty zarabiasz 2 miesięcznie. To nagle przestaje być nudne. Mhm. Natychmiast przestaje być nudne. Jak jeszcze powiesz, że masz roczne dziecko z tendencją do, z jakąś tam ograniczoną odpornością, czy z czymś takim, to wtedy zaczyna być już to dużo ciekawsze. Więc masz 4 elementy. Powiedzmy, masz kontekst, masz cel, masz bohatera i sekwencję zdarzeń. I może ci brakować dowolnej z tych rzeczy, co wzbudza ciekawość, ale nie powinno brakować ci aż tyle, żebyś w ogóle nie był w stanie sobie narysować obrazka. Czyli rysujesz tyle, żeby ktoś sobie mentalnie chciał ten obrazek dorysować.
A co z prezentacjami, które kończą takim zagłębieniem się w siebie? Czyli, że nie kończysz rozwiązaniem problemu i teraz wiem, jak rozwiązać problem, tylko kończysz czymś takim, że ludzie myślą, może powinienem zrobić coś inaczej.
A czym to się różni od rozwiązania problemu?
Jestem pewien, czy rozumieć to jako rozwiązanie problemu, czy jako raczej otworzenie do zastanawiania się nad sobą.
Ale otworzenie się do zastanawiania nad sobą jest również jakiegoś rodzaju rozwiązaniem lub przynajmniej kontynuacją sekwencji zdarzeń. Mhm. Więc to dalej jest jednak w tej samej kategorii. To dalej daje jakąś wartość tym ludziom lub przynajmniej iluzję wartości. Co jest jeszcze bardzo ciekawe, jeżeli pozwolisz, wejdę na chwilkę ci w
słowo, którego jeszcze nie zdążyłem wypowiedzieć, ale zainicjowałem ruch ciałem.
Tak, dokładnie tak. Więc poczułem się trochę jak człowiek, który uprawia przemocową komunikację, a przecież bym nie chciał. Wrócę do tego wątku jeszcze. Albo może nie dzisiaj. Tak czy inaczej.
Super to jest, przemocowa komunikacja, to zapisuję.
Tak, to jest super. Nie będziemy o tym się mówili. I gdzie ja to byłem i dlaczego to było istotne?
Chciałeś mi się wbić w słowo i powiedziałeś...
Już wiem. Wartościowa i niewartościowa komunikacja. No bo ja to podam na przykładzie. We wszystkich organizacjach na świecie, jak człowiek ma podzielić wartościowe prezentacje i niewartościowe prezentacje, w ogóle podzielić prezentacje na wartościowe i niewartościowe, to jednym słowem da się opisać, które prezentacje są wartościowe, które? Moje są wartościowe, innych ludzi nie są, wiadomo, nie? Moje są wartościowe, innych nie są.
Na to bym nie wpadł.
I ludzie mają dokładnie takie podejście, że moje prezentacje są wartościowe. Mój obszar jest merytoryczny. Ale jak coś jest spoza naszego obszaru, to bardzo trudno nam zrozumieć, że to też jest wartościowe, tylko nie dla nas. Ja mam takiego przyjaciela, którego z tej strony serdecznie pozdrawiam i często trochę się tak przekamarzamy w tej kwestii. Kamil Stawiarski, przy okazji jeden z najlepiej, o ile nie najlepiej mówiących ludzi technicznie w Polsce, rewelacyjny specjalista oraklowy i nie tylko, no generalnie geniusz. Geniusz do tego ciekawy. Mhm. Ale z kolei on ma takie wrażenie, że no, IT, którym się zajmuje, to jest ten obszar merytoryczny i to jest prawdziwa wartość, a wszystko inne to jest pierdolenie. Czyli ja na przykład jak mówię o ekonomii behawioralnej, to jest pierdolenie, ale jak on mówi o optymalizacji Oracla, to jest wartość. Jak przekraczamy tę barierę technologiczną, to coraz trudniej o wartość. I tu możemy się śmiać, ale gdybyśmy zapytali się prawników o wartość, to oni uznają, że wartościowe rzeczy są z prawa. I najbardziej z tego prawa, którym się zajmują. Ale już z psychologii poznawczej nie.
Z kim ty się zadajesz?
Z ludźmi. That's the point. Że ja głównie rozmawiam z ludźmi. I dlatego oni mają takie zdanie. I to jest to, że ludzie wierzą, że wartościowe jest to, co w ich dziedzinie i w ich sosie. I ja też na pewno bardziej sądzę, że rzeczy są wartościowe, że no, te rzeczy, którymi ja się zajmuję, na pewno uważam za bardziej wartościowe niż spoza mojej dziedziny, bo tak to już po prostu działa. Mhm. Natomiast mam trochę ten przywilej, że pracuję z ludźmi z różnych dziedzin, w związku z czym muszę zrozumieć, dlaczego ich odbiorcom zależy na tym, o czym o nich mówią. I to jest ta rzecz, którą zawsze chcę uchwycić na początku.
To, i to ci pozwala też budować narrację łatwiej, tak, jeśli rozumiesz ich punkt widzenia.
No z tego trzeba wyjść w ogóle, jak od tego nie wyjdziesz, to dalej jest bardzo trudno. Mhm.
Wspomniałeś o przemocowej komunikacji, to mnie zaciekawiło.
Pomidor, nie będę o tym mówił.
Czemu?
Bo nie. Wiem, że... A widzisz, jaka luka informacyjna, jak czegoś nie możesz wiedzieć?
No i miało to styczność z przerywaniem i to mnie zaciekawiło.
Tak, bo mój kolega, nie powiem kto, ale mój kolega został ostatnio coś takiego posądzony, co jest absolutną bzdurą, po prostu wierutną bzdurą. Po prostu często mówi trochę bardziej wprost, ale w żaden sposób nie jest przemocowy. I ja oczywiście rozumiem, że przemocowa komunikacja istnieje i ona jest w wielu sytuacjach szkodliwa. Natomiast znowu mamy pewną frakcję ludzi, która... Ja na nich mówię confirmation bias.
Jeszcze chyba chcecie zatrzymać.
Tak.
Komunikacja przemocowa to znaczy, że wyzywasz kogoś? Bo to chyba nie do końca rozumiem, gdzie jest granica pomiędzy nieprzemocową a przemocową.
No tak, na przykład, że wyzywasz, stręczysz w ogóle, że jakby w ogóle no to...
Jesteś agresywny.
Tak, jesteś agresywny, tak, wobec innych. Przemocowa komunikacja pewnie jest bardzo szeroką definicją, natomiast piję do tego, że bardzo łatwo jest zgodzić się z teorią, którą sam wyznajesz. I to nazywa się zresztą confirmation bias, czyli jeżeli szukasz argumentów potwierdzających to, co sam myślisz o świecie, to te, które, jak wiesz, z kimś się kłócisz, to jesteś głuchy na argumenty, które mają sens, ale one przeczą temu, co sam myślisz. Ja nie jestem ani skrajnie lewicowy, ani skrajnie prawicowy. Prawdę mówiąc, mam olbrzymi problem, żeby się utożsamić z jakąkolwiek grupą polityczną z różnych przyczyn.
Ja tak samo mam, tak dla jasności. Chociaż pewnie wiele osób by zarzucało mi prawicowość.
Właśnie ciekawe jest to, że czasem też, a czasem odwrotnie, bo ludzie widzą problem tam, gdzie coś odstaje od ich poglądów, czyli...
Ci bardziej z lewej zarzucają ci prawicowość, ci bardziej z prawej zarzucają ci lewicowość.
Pewnie tak, bo ja mam dość agresywne poglądy gospodarcze. To znowu mi bardzo bawi, ludzie myślą, że jestem uprzywilejowany i miałem łatwy start w życiu i tak dalej. Nie. Tak bardzo, jak sobie możesz wyobrazić, nie. Nie mówię, że byłem jakoś bardzo pokrzywdzony, ale na pewno nie byłem w gronie uprzywilejowanych. A trudno ci jest uwierzyć, że zaczynasz, nie wiem, zarabiać normalne pieniądze czy sensowne pieniądze, nie mając łatwego startu w życiu. Ale w drugą stronę też...
Mi nie jest trudno uwierzyć, bo sam pochodzę z takiej rodziny i też udało mi się z tego wybrać, tak. Więc jakby dla mnie to jest zrozumiałe, ale nie dla wszystkich.
Znaczy ja nie pochodzę z rodziny, której mogę coś zarzucić. O, tak. Ale na tym rozkładzie, który nie przypomina rozkładu Gaussa, to ja nie jestem z prawej strony. W sensie to nie jest tak, że miałem...
Bogatych rodziców.
Tak, wycieczki zagraniczne co tydzień i do 5 roku życia mówiłem w 2 językach, bo niania była po angielsku. I nie jestem z dużego miasta i tak dalej, więc to jest inny temat w ogóle. Też mnie bardzo, bardzo denerwuje. I to jest właśnie zarzut jakby z tej lewej strony, że łatwo cię jest oceniać, bo ty miałeś z górki. Nie miałem z górki.
Skąd w ogóle ten zarzut?
Bo zawsze tak jest, bo ludzie lubią mówić, że miałeś z górki, jak ci się udało. I w drugą stronę, ile tu mam problem z tą frakcją, ja rozumiem, że są nierówności społeczne i są i należy je w różny sposób zwalczać.
Ale ty też masz nierówność społeczną według do ludzi bogatszych od ciebie, więc ty jesteś zawsze w jakimś miejscu na spektrum.
Tak.
Zawsze.
I to jest jedna kwestia. I dlatego ja się nie rozumiem tutaj gospodarczo, się nie rozumiem z ludźmi, którzy nazwijmy są ze skrajnej lewicy i którzy tłumaczą, że trzeba dawać 50% podatek dochodowy dla najbogatszych, bo oni mają łatwo w życiu i tak dalej. Naprawdę wielu z nich ma łatwo w życiu, dlatego że zapierdalało. I w drugą stronę, czego kompletnie nie rozumiem, że tam wiesz, szkoła skrajnie prawicowa, a żadnych homoseksualistów, zabierzmy prawa wyborcze kobietom i tak dalej. Tego też kurwa nie rozumiem, w sensie...
Zabierzmy prawa wyborcze kobietom, ktoś w ogóle coś takiego mówi,
tak.
nie ukrzyżowali jeszcze.
Nie ukrzyżowali go. I ja tego nie jestem w stanie zdzierżyć, tak, że ktoś jest nietolerancyjny i dlatego nie mogę się jakby, wiesz, w żaden... Nie mogę się zaklasyfikować i tu mam pewien problem.
W Stanach podobno prawicowe jest mówienie, że ciężka praca popłaca. To jest w ogóle...
Dokładnie, tak. Ale jakby wiesz, z drugiej strony to, że właśnie powinniśmy tępić nietolerancję i tu jestem na tak, to nie oznacza, że jakby nie mogę być kapitalistą, bo jestem, bo
wstawiasz
tak się wychowałem.
Ferrari na Instagrama.
Nie mojego akurat, ale jakby mam nadzieję, że work in progress, no ale tak czy inaczej.
Ale zwraca to twoją uwagę, a nie hejt.
Pewnie tak, no tak czy inaczej lubię samochody, kocham samochody i nigdy tego nie ukrywałem i na pewno całe życie wydawałem za dużo na samochody niż, że tak powiem, wskazuje racjonalny próg. Tak? No,
jak wszyscy na swoją pasję.
Każdy ma jakąś tam swoją pasję. No, moja akurat się może bardziej rzuca w oczy, ale z kolei jakby, no nie wiem, nie wydaję dużo pieniędzy na zegarki, tak? Ja mam kolegów, którzy potrafią wydać, wiesz, 3 pensje na zegarek i są z tym okej, okay, więc...
Pozdrawiamy Jakuba Rozkosza.
Tak, nie oceniam, niech każdy sobie robi co tam chce.
Wiesz,
natomiast mam problem, bo wyszliśmy od przemocowej komunikacji i właśnie problem polega na tym, że kiedy ktoś ocenia, nie wiem, jakiegoś takiego przedsiębiorcę, który sporo osiągnął, to natychmiast widzi w nim te cechy, których tam tak naprawdę nie ma, między innymi tej komunikacji przemocowej. I dlatego o tym mówię, że ponieważ kapitalizm nie idzie w parze ze skrajnie lewicowymi poglądami, to ci ze skrajnej lewicy będą szukali problemu tam, gdzie go nie ma, wśród ludzi, którzy po prostu uczciwie zarobili pieniądze. I przykro mi, że to powiem, ale tak, da się uczciwie zarobić całkiem sporo pieniędzy uczciwie. I w drugą stronę, tak samo prawica będzie szukała problemu, nie każda prawica tak, ale jakby skrajna prawica znowu będzie szukała problemu.
O, tu, w słabości.
Geje, Żydzi i tak dalej. Jakby odpierdolcie się po prostu.
Róbcie swoje.
Tak, róbcie swoje, dajcie żyć. Dajcie żyć po prostu. Tak.
Ja się zastanawiam nad kapitalizmem, nad jedną kwestią. I mam wrażenie, że ten podział majątku cały czas się rozszerza, czyli jest coraz większa ilość ludzi biednych, tak mi się wydaje, i coraz węższe grono bogatych i wydaje mi się, że to będzie postępowało. I to nie do końca wiem, jak rozwiązać. Chociaż też uważam, że kapitalizm jest super i można się dorobić bez żadnego problemu ogromnych pieniędzy i to nie jest nawet takie trudne, jak mi się kiedyś wydawało. To wciąż uważam, że ta różnica społeczna będzie się tworzyła i to nie wiem, jak rozwiązać.
I należy pomagać?
Bo to jest tak jak sport. Tylko jakaś określona grupa ludzi będzie dobra w bieganie, a reszta nie będzie. I teraz ta określona grupa, którzy są dobri w bieganie, będzie miała siano, reszta nie będzie. I to się cały czas będzie, ten kontrast będzie się rósł według mnie.
Nie wiem, czy jest na to jakiś sposób. I może inaczej, nie wiem, czy jest sposób, który nie będzie krzywdzący dla kogokolwiek. Dla kogoś na pewno będzie. Natomiast, kurczę, to też nie jest tak, że jestem mistrzem świata w polityce. Ja na pewno bym stawiał na edukację dużo, dużo mocniej niż teraz, bo mądre społeczeństwo sobie po prostu lepiej radzi.
I wymyślą pro rozwiązanie problemu.
I pewnie wymyślą szybciej. A o czym my tu mówimy, tak? No jeżeli nauczyciele zarabiają ciut powyżej minimalnej krajowej i walczą w ogóle o przeżycie, no to jak ktoś, kto naprawdę ma różne możliwości, ma iść w kierunku edukacji, ma z własnej woli wybierać tę drogę? To jest dla mnie patologia. I to znowu, a to zobacz, to nie jest myślenie, które będzie charakterystyczne dla tej skrajnej prawej strony, bo mój stanowczy postulat mówi, na służbę zdrowia i na nauczycieli powinniśmy płacić znacznie, znacznie więcej. Po prostu powinniśmy płacić więcej. To znaczy, no tak, ale to musimy powiększyć podatki i tak dalej. No właśnie jakby niekoniecznie, bo możemy te pieniądze raz, że zrobić lepiej, możemy poprawić wydajność instytucji publicznych, możemy, wiesz, na przykład spółki Skarbu Państwa mogą na siebie trochę bardziej zarabiać niż teraz. To jest dużo
opcji. Można ułatwić, dużo bardziej ułatwić procesy, które nie będą kosztowały tyle pieniędzy. Jak na przykład wejdziesz na stronę ZUS-u, to ja jestem... Strona ZUS-u jest dla mnie takim zaskoczeniem, biorąc pod uwagę to, że ja się tym zajmuję. Ja nie wiem, kto robił tą stronę ZUS-u, ale ktoś w 99.
Tak. I tak zostało, tak. I tak było w SIF-ie, no. Ale widzisz, to też jakby znowu niepopularne stwierdzenie. Ja bym bardzo chciał, żeby politycy u nas dużo zarabiali. Naprawdę, żeby zarabiali, ja bym im zero dopisał do wypłaty. Wiem, że to byłby błąd społeczny, ale właśnie wtedy, gdybyśmy im dopisali zero do wypłaty, to umówmy się, to jest kilkaset osób w Polsce, które decydują o tym, jak wygląda cały organizm. Nie możemy dawać władzy ludziom, którzy zarabiają śrubki i są zdolni, bo to oznacza, że będą z definicji cyniczni i będą szukali tych pieniędzy gdzie indziej. Należałoby tam właśnie wprowadzić dużo większe mechanizmy kontrolne i dużo więcej pieniędzy. I ludzie szukaliby też pewnie tam okazji. To jest jedyna rzecz.
Ale to jest bardzo ciężka propozycja, bo politycy i po jednej, i po drugiej stronie są hejtowani, przynajmniej z mojego doświadczenia, są hejtowani.
I to jest straszna głupota, że są hejtowani właśnie dlatego, że znaczy, za wiele rzeczy mogą być hejtowani, okej, ale politycy powinni zarabiać koszmarnie duże pieniądze, bo ich odpowiedzialność jest gigantyczna.
Odpowiedzialność i powinniśmy też budować jakieś zrozumienie, bo mam wrażenie, że ludzie nie rozumieją, jaka to jest odpowiedzialność. I teraz wojna w Ukrainie pokazuje, że to jest jednak ogromna odpowiedzialność, ale myślę, że ludzie dalej tego nie czają i dalej kreują jakieś teorie spiskowe, które nie wiem, skąd oni wysysają, ale...
Wiesz, ale to nie musimy sięgać po wojnę, żeby dojść do wniosku, że odpowiedzialność jest
duża. Ale
to
jest taki krytyczny element, który to pokazuje.
Jest to oczywiście namacalne, natomiast jest tego od cholery i to, że decydujesz o tym, w którą stronę biegnie kraj, to z definicji powinno oznaczać, że masz na ten temat sporą wiedzę. No więc znowu, podejdźmy do tego na chwilę racjonalnie. Jeżeli masz do wyboru dzisiaj zarabiać między 50 a 100 tysięcy na wysokim stanowisku kierowniczym w jakimś korpo, mieć dużo, dużo niższą presję społeczną, mniejszą presję społeczną niż będąc cały czas na świeczniku, zdrową rodzinę i prawdopodobnie mniej siwych włosów versus zarabiać dużo, dużo mniej i cały czas kogoś wkurzać, to sorry, stary, ale to, dla mnie to jest no-brainer.
Dla mnie zawsze było fascynujące, że ludzie się decydują na zostanie policjantami. Bo też zarabiają jakieś grosze i ja mam wrażenie, że są dosyć mocno hejtowani. To jest ogromna presja społeczna, ogromny stres, a jednak chodzisz po tej ulicy, jesteś zagrożony. No, to jest ciekawe. Wracając do tych nauczycieli. Ja o nauczycielach myślę też trochę tak, jak ty mówiłeś o tych ludziach na TEDxie, że oni muszą mieć podkładkę pod to, co mówią. Jak ja chodziłem do szkoły i nauczyciele, oni tam oprócz tego, co jakby uczą cię tych rzeczy, których mają cię uczyć, to też zawsze wrzucają jakieś swoje życiowe przemyślenia. Mhm. Ja zawsze na to patrzyłem, że czemu ja miałbym ich słuchać?
No, wiesz, tak i nie. Z pewnej oczywiście rozumiem ten modus operandi. Z drugiej strony ja to też może trochę inaczej to patrzę, dlatego że moi rodzice przez jakiś czas byli nauczycielami.
Moja mama też jest nauczycielką.
Moja mama jest nauczycielką akurat polskiego. Mój tata był matematykiem i fizykiem. I dlatego, wiesz, śmieję się w twarz ludziom, którzy mówią, że wy byliście uprzywilejowani. Guys, jakby pensje nauczycieli w latach 90. weźcie się, puknijcie w czoło. I mój ojciec był genialnym nauczycielem. Moja mama zresztą też była rewelacyjna w tym, co robiła. Dość powiedzieć, że on jest naprawdę bardzo małej miejscowości z Oleszna pod Włoszczową, co mniej więcej wskazuje...
Wiem, gdzie to jest.
Skalę miejscowości. Wiesz, gdzie to jest?
Tak. Skąd wiesz? Nie mam pojęcia.
Wiesz, gdzie jest Włoszczowa?
Nie, zażartowałem. Mówię,
a myślałem, że naprawdę wiesz.
Nie.
To byłoby
nie.
Ciekawe. No Włoszczowa była słynna, bo tam pociąg stawał, nie? To w tym. I sam fakt, że coś jest pod Włoszczową, to już obrazuje skalę miejscowości, więc mój ojciec był w tym genialny. Stamtąd był w stanie wyprowadzić kilku olimpijczyków, co jest pewnego rodzaju osiągnięciem, ale on musiał to rzucić tę robotę, zająć się czymś, co na pewno sprawiało mu mniej satysfakcji i szybciej pozbawiło go zdrowia. No właśnie dlatego, że w pewnym momencie doszedł do wniosku, musimy jednak wykarmić rodzinę. I
ja do tego biję właśnie, że to, że oni zarabiają takie pieniądze, jakby ja mam pełną świadomość tego, ile oni zarabiają, to w pewnym sensie z mojej perspektywy wygląda, jakby trochę nie ogarniali, bo ja bym sobie nie pozwolił na to, żebym zarabiał tyle pieniędzy.
No może tak, ale wiesz, masz jakieś tam powołanie, nie? To też pieniądze nie są jedyną motywantą i całe szczęście, że nie są, bo...
Pytanie, gdzie leży twoje powołanie? Czy względem społeczeństwa i edukowania społeczeństwa, czy względem twojej rodziny?
Jasne. To jest znowu, myślę, że nie ma... Że kwestia motywacji...
Ale też powiedziałeś o swoim ojcu, dlatego zmienił pracę.
Tak. To jest, wiesz, to jest trudna sprawa. Tak? Kwestia motywacji to też nie jest coś, co z tego, co wiem, świat nauki już doskonale rozgryzł i pewnie długo się jeszcze będziemy uczyli. Oczywiście jest mnóstwo teorii, ale nie powiedziałbym, że jest jedna, która wszystko wyjaśnia i to nie jest fizyka. Tak? To jakby nauki społeczne mają też to do siebie, że trochę trudniej jest powiedzieć, z jaką prędkością spada kamień w naszej głowie niż akurat na placu zabaw. Nie wiem, dlaczego kamień miałby spadać na placu zabaw.
Niezła rozmowa się o polityce z tego wywiązała.
Tak. Jakoś to, wiesz, to leżało we mnie długo, bo ostatnio wiele razy się z tym zderzyłem, z rzeczami, które są moim zdaniem niesprawiedliwe i są z dwóch stron niesprawiedliwe, tak jak...
Mówisz z prawej i lewej.
I z prawej i z lewej, tak? Tak jak pewien nowo powołany geniusz, szef pewnej wielkiej partii politycznej stwierdził, że piątka, nasza piątka, to nie chcemy, jak to było, to jest cytat, nawet jeżeli to było w jakimś kontekście, to nie chcemy gejów, Żydów, Unii Europejskiej, tak. Podatków i czegoś tam jeszcze. I to jakby była wycięta wypowiedź, nie? I sobie myślę, stary, no jakby jesteś takim patafianem, że no nieważne, jak mądrze byś mówił gospodarczo, to nie jestem w stanie z tobą nawiązać więzi. Po prostu jesteś... I to jest... rozumiesz? Wiesz, o czym mówię, nie?
Tak, ale o co chodzi z Żydami? Ja tego nie mogę pojąć.
W ogóle, jakby co kogo obchodzi, kto się do kogo modli, kto z kim sypia, jakby odpierdolcie się po prostu.
No, to jest... Jak słyszę młodych ludzi, bo jak słyszę jakąś starszą osobę, to mówię sobie, dobra, bo tej osoby po prostu można... Nie, ale jak słyszę kogoś, kto ma 22 lata i mówi, że jebać Żydów, to myślę sobie, co jest grane. I jak...
A wiesz co? Jest w ogóle książka, która to bardzo fajnie tłumaczy. Książka jest przerażająca. Ona pochodzi chyba z lat 30. albo 40. Coś koło tego, ubiegłego wieku. Nazywa się Prawdziwy Wyznawca. I ona pokazuje, jak powstają ruchy masowe. Między innymi powstają tak, że ktoś, kto, jakby to powiedzieć, ma nikłą nadzieję na udane życie, przykleja się do jakiejś idei i ta idea
żeby
jest
korzystać
większa.
Z tej idei.
Ta idea nadaje niejako sens istnienia tej jednostce.
Tożsamość mu nadaje.
Tak, nadaje mu nową tożsamość, bo tamtej chce się wyzbyć. I to jest pewien mechanizm, który tu widzimy.
Czyli szukają takiego jakby, nie wiem, czy można to nazwać uzdrowieniem, jakiejś takiej pomocy.
Trochę tak, ponieważ nienawidzą
życia. Z tą ideą.
Chcą skończyć życie, jakie wiodą do tej pory. Idea, która tutaj przechodzi, cokolwiek by to nie było, czy to były ruchy totalitarne, czy to były ruchy faszystowskie, czy to były no, jakiekolwiek skrajne ruchy, one właśnie miały u siebie ten... One bardzo często wykorzystywały ludzi, którzy no, po prostu nie odnajdywali się na tym świecie. I znowu, dlaczego do tego dopuściliśmy? Tu na pewno jest jakaś odpowiedzialność najbogatszych, bo nie dbamy między innymi o edukację. No, nie dbamy też w ogóle o jakby etos tej pracy takiej publicznej, nie dbamy o właśnie policjantów, nie dbamy o... W ogóle nie dbamy o stanowiska publiczne. I to moim zdaniem to też jest do dupy.
Więc... I ja jestem wychowany w takim środowisku, gdzie właśnie nie dba się o takie... Ja nie mam żadnego szacunku. Nie to, że nie żadnego szacunku, ale na przykład jak widzę ochroniarza, to dla mnie to jest wyrzutek społeczny.
To nie, ja tak nie mam. Ja tak nie mam i jakby... No, moi rodzice jakby nie mieli łatwo z wielu powodów. Tyle, ile potrafili, to nam dali. Myślę, że ja doceniam, co nam dali. Natomiast jakby no, nie zgadzam się na tę drugą narrację, że ciesz się, że jesteś uprzywilejowany. Tak? Ostatnio słyszałem taką teorię, że jak już nie byłeś głodny, to jesteś uprzywilejowany. Tak? No to jakby, sorry, ale w takim wypadku, no to jednak bardzo niewiele osób jest nieuprzywilejowanych w Polsce.
Plus dalej jesteśmy w spektrum i zawsze można to spektrum przesunąć w jedną bądź drugą stronę.
Tak, więc nie, ja nie mam czegoś takiego, że jakby patrzę na status finansowy i mam wrażenie wyrzutek społeczny, bo totalnie rozumiem inną motywację. Nie?
Nie miałem na myśli jego zarobków. Miałem na myśli, że ja byłem wychowany w takim środowisku, że oni byli przeciwko nam. Mm-hmm. I że to jest ta druga strona, z którą trzeba walczyć.
Więc jasne.
Ja na przykład byłem skate'em, jeździłem na rolkach, więc ochroniarz to była zawsze ta osoba, która wyrzucała mnie z jakiejś miejscówki. Mm-hmm. Więc to raczej z tego wynika. Policjanci też wyrzucali nas z miejscówki i wpisywali nam mandaty, więc oni są ci źli, tak, tak, których trzeba unikać.
No znowu, to też wynika z tego, że system mógłby działać lepiej, nie działa, okej, i coś by trzeba było z tym zrobić. Jeżeli nie zaczniemy naprawiać tego od głowy i nie damy więcej pieniędzy ludziom, którzy są u góry, nie przyjdą nowi ludzie. Albo przyjdą ludzie, którzy już po prostu będą musieli to zmienić, będą mieli tak wewnętrznie silny imperatyw. Dlatego poniekąd jakby kibicuję Szymonowi Hołowni, pomimo tego, że no, z nikim się pewnie nie zgadzasz jeden do jednego we wszystkim, ale jakby wyobrażam sobie, że to jest gość, który nie musiał tego robić. Tak? Czy ja znam osobiście Tomka Zimocha, i też jest to gość, który poszedł do polityki, dlatego że on już nie mógł wytrzymać. Także on już stwierdził, no kurwa, dalej tak to nie może być. Zresztą może nie przeklinał, bo on mało czyli, no, ale chodzi o to, że są ludzie, którzy poszli tam dlatego, że
mają powołanie,
że już dalej nie damy rady, że musimy coś zmienić, ale jednak to nie powinno być tak zrobione. Tak? Czyli nie powinniśmy opierać nadziei na jakąś zmianę na ludziach, którzy są takimi, nazwijmy to, no są to po prostu ludzie, którzy czują naprawdę powołanie, tak, no, powiedziałbym.
Ale z drugiej strony, jeśli...
Na pasjonatach. Nie powinniśmy na jednostkowych pasjonatach opierać swojej przyszłości.
Trzeba ich jakoś zachęcać.
Tak. Mhm.
I gratyfikować za to, że biorą na siebie całą tą odpowiedzialność. To jest w ogóle dziwne. I nie sądzę, żebym miał wielu znajomych, którymi mógłbym porozmawiać o politykach, jako o stanowisku, które trzeba szanować. Mm. Myślę, że większość osób, jak mówisz polityk, to negatywne skojarzenia, PiS i wszystko przeciwko nam.
Ja bym nie chciał, w sensie nigdy bym nie chciał pójść do polityki właśnie dlatego, że to jest niewyobrażalna presja społeczna. Tak mi się wydaje, że to jest, kurczę...
I zawsze masz połowę, która cię nienawidzi. Praktycznie zawsze tak jest.
Tak.
To jest niesamowite, to...
Jednocześnie, żebyś w ogóle był tym politykiem, to nawet ktoś ci musi nienawidzić, nie? Bo ktoś musi być przeciwko tobie, bo nie pojednasz tych idei. To jest znowu niebywałe. No.
Mhm. Kupujesz Porsche?
Czy kupuję Porsche? Wiesz co, no znowu, jeżdżę Porsche, aczkolwiek jeżdżę SUV-em i to najmniejszym, więc...
Myślałem, że jeszcze nie masz.
Nie, mam...
Wstawiałeś na Instagrama i ja rozumiałem te posty jako, że to jeszcze nie twoje. Wstawiałeś, że ci pożyczył znajomy.
Tak, kiedyś mi pożyczył. Mhm. I to właśnie mój przyjaciel mnie kiedyś zaraził miłością do Macana. Nigdy nie sądziłem, że kupię SUV-a, bo wiesz, bo fan motoryzacji. Z definicji skreśliłem te pojazdy, natomiast no, kiedyś właśnie dał mi Macana na tydzień. Ja się zakochałem w tym samochodzie, stwierdziłem, że muszę sobie go kiedyś kupić. Moje konto oczywiście twierdziło zupełnie inaczej niż to, że muszę go sobie kupić, ale no, z roku na rok. Oczywiście tylko dlatego, że jestem uprzywilejowany, a nie dlatego, że ciężko pracuję i dużo ryzykuję, zgadzam się na inne rzeczy. I że miałem dużo szczęścia w życiu, no po prostu udaje mi się gdzieś tam coraz więcej zarabiać, więc jako ktoś, kto z tego uprzywilejowania czerpię garściami, po prostu no, kupiłem sobie Porsche, tak, ale kupiłem, to jeszcze nie jest, wiesz, kocham samochody, więc to na pewno nie chciałbym, żeby to było ostatnie Porsche w moim życiu.
Następne będziesz kupował sportowe takie?
Nie wiem, co kupię następnego. Mam kilka koncepcji. Po drodze muszę niestety kupić dużą chatę, bo mam dziecko i oj, tu zadbam o to, żeby moja Klara to była uprzywilejowana. O, tak.
Ona
będzie tak uprzywilejowana, że ja pierdolę, nie? Po prostu będzie uprzywilejowana. I na pochybel. Bo i tak jej będą wypominać i tak, to nie, chociaż będzie.
A planujesz jakoś przygotowywać się na to, żeby nie zachowywała się jak uprzywilejowana osoba? Czyli żeby doceniała to, co ma?
No na pewno będę się starał. Na pewno też mam taki chytry plan, że jak będzie chciała, żebym jej czytał na dobranoc, to już pewnie niedługo, to ja będę brał Kahnemana. Będę czytał Kahnemana, więc będzie szybko usypiać. Będziemy tłumaczyli heurystyki, punkty odniesienia. Będziemy tłumaczyli, no córko, widzisz, jest dużo niesprawiedliwości na tym świecie, ale pamiętaj, że heurystyka reprezentatywności to nie fakty. więc takie będzie miała bajki na koniec, więc jak będzie...
Myślisz, że takie dziecko byłoby w stanie to udźwignąć, że to jest dobry pomysł, żeby edukować w ten sposób od takiego młodego wieku?
Zobaczymy.
To jest ciekawe, czy mógłbyś stworzyć w ten sposób jakiś lepiej rozwinięty mózg i jakiegoś geniusza tylko dlatego, bo czytasz mu super trudne rzeczy
nie
od
wiem,
samego.
Może, ale na pewno chciałbym, żeby miała świadomość tego, jak jest naprawdę. Ja też na pewno jestem w jakiś sposób skrzywiony, ale wszyscy jesteśmy w jakiś sposób skrzywieni. Jest taka piękna infografika, jak ktoś nas słucha, to niech sobie wygoogla Cognitive Bias Codex. To jest taka kategoryzacja Bastera Bensona. To jest taka wielka infografika, w pewien sposób uproszczona. Ona pokazuje 188 heurystyk, błędów poznawczych, inklinacji w jednym miejscu. Ona pokazuje... Zobacz,
188.
Tak. Ona pokazuje, to się dzieje w tle. Czyli jak nie wiesz, że to istnieje, to prawie na pewno tego nie zauważysz. A nawet gdybyś wiedział, to musisz polować na 188 wrogów.
Cały czas.
Jakie masz, kurwa, szanse? I jakby na pewno wszyscy jesteśmy w jakiś tam sposób zbajasowani. Natomiast
nie da się tego uniknąć.
Co z tym zrobimy, to...
To zostaje w rękach każdego z nas. Jakie masz plany na przyszłość? Co byś chciał zrobić? Powiedziałeś o domie.
Tak, oprócz tego, że muszę kupić większą hipotekę, to wiesz co, jakby... Jeżeli pytasz o takie materialne rzeczy, kończąc ten wątek poprzedni, to mam swój wymarzony samochód nowy, zakochałem się w nim bezgranicznie i mam wrażenie, że po raz pierwszy jechałem samochodem w życiu, jak jechałem tym
autem. Chcesz powiedzieć, jak?
Tak. Porsche 718 GT4 RS. Taka jest pełna nazwa. Jest to samochód, który...
To jest ten, który masz na Instagramie, który stoi obok Macana. Taki szary.
Tak. I nie podobała mi się ta konfiguracja kolorystyczna, mi się kompletnie nie podobała, ale to bez znaczenia. O Boże, jakie to jest fantastyczne auto. Ono cię wsysa do środka. Ono ma silnik z tyłu 10 cm za twoimi uszami, wolno sący, który się kręci do 9000 obrotów, więc to samo z siebie jest genialne. On jest w kabinie za tobą, ale oprócz tego, tam gdzie są z tyłu te tylne okienka, to tam wprowadzili... wlot powietrza i przez karbonową rurę ten wlot leci i ty masz wrażenie, że to ci wsysa ucho do tego silnika i cię wkręca w ten silnik. Jesteś po prostu częścią tej poezji. Ja mam wrażenie, że jakbym miał zły dzień, to po prostu chodziłbym do garażu, uruchamiał ten silnik i po 5 minutach byłbym już dobrze nastawiony do całego świata.
Jest taka scena na końcu Ford vs Ferrari. Oglądałeś?
Oglądałem film, ale nie wiem, o której scenie mówisz.
Na końcu on, jak ginie ten jeden człowiek i ten drugi podjeżdża pod dom jego żony i dziecka i zestresował się i nie poszedł tam, nie odważył się, wsiada do auta, jest cały taki, nazwałbym to poryty i odpala silnik i widać, jak się uspokaja i rusza.
To ja bym spokojnie mógł odegrać tę scenę. No. Z miejsca. Natomiast wiesz co, ja mam taki plan już jakby bardziej ambitny, nie podchodząc tylko do finansów, to bardzo chciałbym oddać scenę ekspertom i zabrać ją tam, gdzie jeszcze ona do nich należy, kaznodzieją. Czyli w wielu miejscach jest tak, że liderami opinii są ludzie, którzy po prostu fajnie gadają, ale nie wiedzą czemu. Ja bym chciał ten proces odwrócić. Taka, powiedziałbym, kontynuacja drogi, którą moi rodzice wyznaczyli, no bo byli nauczycielami, ale wtedy się z tego nie dało za bardzo żyć, albo oni nie potrafili, no nie wiem. Na pewno mieli trudniej, tak czy inaczej?
Na pewno w państwowej firmie ciężko było z tego wyżyć.
Tak, na pewno było trudniej. Tak czy inaczej, to ja powoli przekonuję się do edukacji online. Nagrałem kurs, który w jakiś tam sposób mi pozwala spłacać rachunki, choć pewnie jeszcze nie kupić.
Które można znaleźć na twojej stronie.
Tak, i ponieważ jest ta audycja, w której nie lukujemy produktów, to z czystym sumieniem polecam swój własny kurs zupełnie obiektywnie, ale jest on, cieszy mnie to, wiesz, to, bo jak teraz nagrywamy ten podcast dziś, to ponad 150 osób kupiło ten kurs i ja nie wydałem ani złotówki na reklamę. W sensie to jest kurs, który ludzie po prostu sobie polecają.
Mm-hmm. To jest dobry wynik.
Tak. Mm-hmm. To jest okej, okay. W sensie w porządku. I to parę miesięcy dopiero sprzedaję, 2 miesiące sprzedaję, więc to nie jest niezły wynik. Ale chciałbym trochę zadbać o to, żeby przywrócić taką jakość edukacji w wielu miejscach, paru ludzi w to mocniej wkręcić i na pewno zmienić oblicze postrzegania, nie wiem, geeka i tak dalej. Ludzi, którzy mają głęboką wiedzę, ale są z różnych przyczyn niedoceniani, więc jeżeli czymś się będę zajmował tak, bo chcę to zrobić, to właśnie tym, że chcę zrobić większą skalę. No teraz to robię cały czas. No ja szkolę ponad 200 dni w roku, więc już prawie codziennie szkolę.
Ciężko było cię złapać. Ale
to też pewnie wynika z braku organizacji i z kredytów hipotecznych, ale ale jak wiesz, jestem uprzywilejowany, więc mogę.
Tak jest.
Także co? Chciałbym tę edukację trochę zmienić i coś w tym kierunku robię. Jeden z projektów, który, a mogę powiedzieć, co? Który za moment uruchamiamy, będzie polegał właśnie na tym, że ludzie, którzy chcą się pojawić na jakichś konferencjach, czy zacząć występować, a którzy nie mają nazwiska, czyli nikt ich nie zaprosi, to w tej społeczności, którą razem z tym kursem sprzedaję, oni będą mieli do tego dostęp. Nie będzie to drogie, więc po prostu każdy, kto się przygotuje, będzie miał dostęp do jakichś małych scen, nie wiem, jakichś czwartków social media, czy tam wykładów przed kołami naukowymi i tak dalej, co pozwala ci się na tyle dobrze wyrobić, że później wybijasz się też na szerszym polu.
Czyli chcesz wyciągać ciekawych ludzi, tak, jakby z cienia.
Tak. I to myślę, że to będzie z zyskiem dla większości.
To jest szczytny cel.
Z wyjątkiem tych, których strącimy z
pedestału. Tak. Powiedz jeszcze ludziom, gdzie mogą cię znaleźć w internecie.
Mam taką stronę, na którą bardzo długo myślałem, jak ją nazwać.
Jak ja nad moim podcastem.
Tak. I po roku miałem takie objawienie, wiem. Więc strona nazywa się kamilkoziel.pl.
Tak samo na Instagramie, z tego co pamiętam, i pewnie Facebook i LinkedIny.
Tak, podobnie. Tam kreatywność grała główną rolę.
Tak jest. Dobra, bardzo ci dziękuję.
Dzięki.
Jesteś dobrym rozmówcą.
Dziękuję bardzo, ty też.
Siemano, nowe podcasty w środę, w niedzielę o 19:00. Pozdro.